Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie witamy w piątkowym czasie wzrastania. W sposób szczególny witamy młodych radiosłuchaczy, bo tak jak dziś, tak każda piątkowa audycja jest skierowana w sposób szczególny do młodzieży. Tak jak zapowiadaliśmy i tak jak mieliście już okazję zobaczyć na antenie telewizji Trwam, jest z nami ksiądz profesor Dariusz Oko i są studenci, z którymi będziemy podejmowali tematy istotne, aktualne, ważne dla młodych ludzi, którzy żyją dzisiaj, w dzisiejszych czasach w Polsce, ale też i na całym świecie. Witam serdecznie księdza profesora, szczęść Boże.
Witam, daj Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Jest z nami Justyna, Mateusz, Eliza i Szymon.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Proszę,
witamy serdecznie. Witamy Was serdecznie i cieszymy się, że przyszliście też, by ten czas wzrastania rzeczywiście był czasem młodzieżowym, bo ksiądz mógłby porozmawiać sobie z księdzem i pewnie jakoś to też by wyszło, przynajmniej ze strony księdza profesora na pewno by wyszło bardzo dobrze, bo mamy to doświadczenie księdza profesora i jego doświadczenia i mądrości. Natomiast też myślę, że przez to, że są młodzi ludzie, którzy będą z księdzem profesorem rozmawiali, nabierze ta audycja takiego charakteru rzeczywiście bardzo młodzieżowego, ale też aktualnego i konkretnego. Zanim oddamy głos księdzu profesorowi, by powiedział, zrobił taki wstęp, nakreślił mniej więcej kierunek tej naszej dzisiejszej audycji, to oczywiście zapraszamy Was serdecznie do tego, byście byli z nami na Facebooku. Tam na naszym fanpage'u Czasu Wzrastania jest już baner naszej audycji, jest też zdjęcie ze studia i jest okazja do tego, byście zadawali pytania księdzu profesorowi, by w komentarzach pisać te pytania. W miarę możliwości oczywiście będziemy na te pytania starali się odpowiadać. Tak samo te pytania możecie przesyłać również na nasz numer w formie SMS-ów 536 600 500 536 600 500, a myślę, że też przyjdzie czas na to, żeby porozmawiać na antenie Radia Maryja, żeby też oddać Wam głos najodważniejszym, by na antenie też to pytanie zadać. Chciałbym poprosić, tak jak wspomniałem, księdza profesora o to, żeby nam w tym wstępie, który teraz przedstawi, nakreślił temat, ramy tej dzisiejszej naszej rozmowy, dyskusji.
Jako temat naszego spotkania dzisiaj wziąłem święty Jan Paweł II jako najlepszy przewodnik młodzieży na nasze czasy, bo rzeczywiście z upływem lat coraz bardziej przekonujemy się z każdym rokiem, jak wielkim darem jest święty Jan Paweł II dla całego Kościoła, dla Polski, dla świata. To naprawdę święty geniusz, święty prorok. I widzimy, jak bardzo to, co mówił, jest prawdziwe, jak bardzo to się potwierdza. Coraz bardziej możemy lepiej go rozumieć i cenić. Ja też mówię to z głębi mojego doświadczenia kapłańskiego, bo Jan Paweł dla mnie jest tak ważny już 38 lat. To więcej niż tutaj uczestnicy rozmowy żyją na tym świecie. Pamiętam, jak ta wiadomość o wyborze została mnie na lekcji religii, akurat był księży PR w mojej parafii. I jakoś od tego czasu święty Jan Paweł II jest dla mnie, jak i dla 8 miliardów ludzi, przewodnikiem. I na podstawie tego, co od tego czasu przeżyłem przez te 38 lat, z czego to jest 31 lat kapłaństwa, co widziałem, co doświadczyłem, poznałem, to widzę, jak bardzo jego słowa się potwierdzają. I to właśnie chcę przekazać Wam, młodym ludziom, że to jest droga życia. To, co mówi święty Jan Paweł II, to jest droga życia. Ja zajmuję się nauką, ale też zawsze zajmowałem się duszpasterstwem. I w ten sposób poznałem najważniejsze, największe wytwory ludzkiej myśli, filozofii, w teologii, jakby Kościół, filozofię, teologię od szczytu, ale też właściwie zawsze jestem na parafii rezydentem, pracuję w duszpasterstwie, tak poznaję dziesiątki tysięcy ludzi poprzez spowiedź, także kontakty duszpasterskie. I to też potwierdza, jak warto słuchać świętego Jana Pawła II. No, ksiądz w duszpasterstwie spotyka nieraz w ciągu godziny ludzi bardzo szczęśliwych i bardzo nieszczęśliwych. I tak bardzo chciałoby się, żeby wszyscy byli możliwie szczęśliwi, żeby wszystkim życie udawało się jak najlepiej, żeby ich życie no, nie stawało się czymś strasznym, ani żeby nie stawali się wrakami człowieczeństwa. I tak ogólnie można powiedzieć właśnie, że do pełni życia idziemy słuchając najlepszych, najmądrzejszych. No przede wszystkim Boga, Pana Jezusa, ale też Jego świętych proroków. Właśnie takim wspaniałym prorokiem Boga naszych czasów jest święty Jan Paweł II. I w tym roku znowu na nowo jakby głębiej doświadczyłem prawdy Jego słów, na przykład o cywilizacji życia i cywilizacji śmierci. Przeżyłem to podczas serii moich wykładów w północnych Niemczech, kiedy odwiedzałem największe miasta niemieckie. Między innymi byłem też w Hamburgu przez kilka dni. Mieszkałem w polskiej misji katolickiej i pierwszy raz mieszkałem na plebanii, która ścianę w ścianę graniczy z domem publicznym. Z okien mojego pokoju widziałem kilka domów publicznych, ponieważ ten wspaniały kościół, który ma 3 wieki, budowany w czasach barokowych i sama misja, z wolna została otoczona przez ciągle rozrastającą się największą dzielnicę rozpusty w Niemczech, słynną St. Pauli. To jest jakby taka wyspa teraz wiary na morzu rozpusty. No to było coś szokującego. Kiedy w niedzielę widziałem, jak Polacy idą do kościoła, a inni idą do tych otaczających domów. To było moje cząstkowe doświadczenie, jakby takie zderzenie cywilizacji życia i cywilizacji śmierci. No bo kościół to jest źródło najważniejszego życia, to jest miejsce największego wywyższenia człowieka, przebóstwienia poprzez sakramenty, poprzez komunię. A domy publiczne to jest miejsce największego poniżenia człowieka, poniżenia tych biednych kobiet, właśnie nieraz zmuszonych nędzą do czegoś takiego, ale jeszcze większego poniżenia mężczyzn, którzy tam chodzą. I widziałem, jakby przed tym kościołem no wyraźnie rozdzielały się drogi, na drogę życia i drogę śmierci. Wielu ludzi przechodziło obok kościoła i nie spojrzało nawet na niego i szło do jednego z tych domów. To było moje cząstkowe doświadczenie. Zainteresowałem się, jak to wygląda statystycznie w skali całych Niemiec. Ile ludzi chodzi do kościoła, a ile do tych przybytków. No i odkryłem przerażające liczby. Otóż statystycznie do wszystkich kościołów w Niemczech, katolickiego, ewangelickiego, prawosławnego, w ciągu tygodnia chodzi około 3,5 miliona osób. Natomiast do domów publicznych no, od 8,5 do ponad 10 milionów. Czyli w Niemczech około 3 razy więcej ludzi chodzi do domów publicznych niż do kościoła. I to no, pokazuje problem tego kraju, upadek tego kraju, ale tak w ogóle jest na zachodzie Europy. Z jednej strony tyle się mówi o prawach człowieka, a zarazem miliony i miliony kobiet w Europie, jeszcze no, to są najbiedniejsze kobiety z całego świata, importowane jak żywy towar, jest zmuszanych do życia jako niewolnice seksualne, największym upodleniu, poniżeniu, ale też poniżeniu mężczyzn, którzy to organizują. Tak wygląda dzisiejsza Europa i to też wiele tłumaczy, bo ja na Zachodzie spędziłem ponad 10 lat, z czego 7 w Niemczech, co roku jestem w Niemczech na zastępstwie, w parafii. No poprzez wykłady, już miałem ponad 200 wykładów w różnych miastach Polski, państwach Europy i świata. I zawsze się interesowałem, co robią ludzie, którzy odchodzą od chrześcijaństwa. No, odchodzą zawsze od czegoś gorszego, no z definicji, bo chrześcijaństwo jest czymś najwyższym, najlepszym. No, ale w Europie odchodzą zwykle do ateizmu, to jest jakby drugi krok. Chrześcijaństwo, ateizm. Ale ten ateizm zwykle szybko przemienia się w prymitywny konsumpcjonizm. Bo jeżeli Boga nie ma, to wszystko wolno, ale niewiele się chce, szczególnie chce się mieć dzieci. Jest się właściwie nastawionym na przyjemność, jest się kierowanym często zasadą przyjemności, a nie zasadą dobra i prawdy. Dlatego ludzie, którzy popadają w konsumpcjonizm, no też tacy ludzie, którzy chodzą do tych domów z czerwonymi latarniami, no nie nadają się na małżonków, na rodziców. Oni nie chcą mieć dzieci, bo to tylko im przeszkadza w przyjemności, w zabawie. Dlatego tych dzieci nie ma i w czwartym kroku tą pustkę wypełniają inni, szczególnie wypełniają muzułmanie. I tak Europa staje się islamska. To też właśnie obserwuję poprzez tę serię wykładów w różnych krajach Europy. No jak to się potwierdza? Właśnie te cztery kroki. Chrześcijaństwo, ateizm, konsumpcjonizm i islam. Spotykam tysiące ludzi na moich wykładach, setki księży, no i wszyscy mi o tym mówią, sam to widzę. Co roku, jak jestem w Niemczech, to widzę mniej Niemców, a więcej muzułmanów. Już na terenie parafii, w której no, zaczynałem przed 30 laty, no dominowali Niemcy, a dzisiaj już stają się właściwie mniejszością. Tam zaczynają się walki uliczne pomiędzy muzułmanami z Turcji, a muzułmanami z Afryki. No i policja jest bezradna. W ogóle widać, że olbrzymia część muzułmanów w Europie wcale się nie chce z nami integrować. Oni tworzą swoje getta oddzielone od Europejczyków. To właściwie są takie mini miasta, które się coraz bardziej rozrastają. Tak jest we Francji, w Anglii, Szwecji, Belgii, Niemczech. W tych miastach islamskich, coraz większych, coraz mniej ma do powiedzenia prawo danego kraju. Tam policja boi się w ogóle wchodzić. Natomiast coraz bardziej te mini miasta rządzą się prawem szariatu. Na to trzeba trzeźwo patrzeć. Zamyka się, wyburza się kościoły, natomiast buduje się meczety. Europa coraz bardziej staje się islamska. No bo jak nie ma swoich dzieci, no to i nie wypełniają to miejsce. Te mini miasta islamskie stają się no, już dużymi miastami, na przykład w Anglii, we Francji, łączą się ze sobą, rozrastają i wyraźnie widać, że to zmierza do stworzenia państwa islamskiego w Europie, bo Europejczyków, chrześcijan jest coraz mniej, a muzułmanów jest coraz więcej. I teraz można prosto przewidzieć, kiedy to się stanie, no, kiedy osiągną dominację, większość, no to los chrześcijan będzie ciężki albo straszny, tak jak to widzimy obecnie w innych krajach islamskich, gdzie właściwie no, trudno wskazać państwo islamskie, gdzie by prawa człowieka były respektowane. Tam zwykle kobiety no, z definicji są podporządkowane jakby na drugim miejscu, jakby pod ludzie, no i też ci, którzy nie są muzułmanami. Taki los Europa sama sobie gotuje, kierowana przez ateistów, którzy no, nie rozumieją, co się dzieje, albo nie chcą rozumieć. No też tak szczególnie jaskrawo to, co się dzieje z Europą, widać pod Calais, w tym wielkim obozowisku, gdzie około 10 tysięcy no, przede wszystkim muzułmanów stworzyło takie mini miasto muzułmańskie, gdzie też policja właściwie nie ma wstępu, gdzie na porządku dziennym są napady rabunkowe, napady na kierowców ciężarówek, gwałty na kobietach, molestowanie, gdzie od lat mieszkańcy Calais żyją steroryzowani. No i okazuje się, że całe wielkie państwo francuskie, które tak na przykład atakuje, poucza Polaków, nie jest sobie w stanie z tym poradzić. Setki tysięcy żołnierzy i policjantów francuskich nie jest w stanie doprowadzić do porządku 10 tysięcy muzułmanów, którzy w dzień popełniają setki przestępstw. No to szczególnie pokazuje, jak bardzo zdegenerowana jest Europa, jak nawet nie potrafi się bronić. Myślę, ta dzielnica czerwonych latarń w Hamburgu i Calais pokazują, w jakim punkcie jesteśmy. Ludzie tak zdemoralizowani, tak zdegenerowani, którzy przede wszystkim gonią za swoją przyjemnością, a po nich może być choćby potop, no nawet nie są w stanie się bronić. Zresztą no, to też jest taka pociecha dla Polski, można powiedzieć, bo jeżeli Europa nie jest sobie w stanie poradzić z obozowiskiem pod Calais, no to nie jest taka groźna dla Polski. Oni bardzo nam grożą, pohukują, ale jak sobie z tym nie potrafią poradzić, no, to nie są tacy groźni dla nas. Po prostu są tak zdegenerowani, że mogą tylko krzyczeć głośno przede wszystkim. I myślę właśnie, że ta sytuacja w Hamburgu ma takie znaczenie symboliczne. No, pokazuje właściwie sytuację w Europie, bo tak jak ta polska misja katolicka w Hamburgu jest taką misją wiary, wyższej kultury, ducha na morzu domów publicznych, czyli na morzu największego poniżenia człowieka, największego prymitywizmu, tak Polska jest wyspą na morzu zateizowanej Europy. Jesteśmy wyspą cywilizacji życia na morzu cywilizacji śmierci. I to też w dużym stopniu tłumaczy, dlaczego jesteśmy tak atakowani, tak znienawidzeni przez ateistów zachodu Europy. No bo jesteśmy na nich wyrzutem sumienia. No przypominamy im, że Bóg jednak jest większy od nich, no bo ateiści sądzą, że są więksi od Boga, uważają go tylko za pomyloną ideę. A Polska no, nie pozwala im tak zupełnie zagubić się w kłamstwie i iluzji. Dlatego jest tak znienawidzona przez nich. No widzimy, że ci ateiści zachodu Europy atakują nas, nienawidzą, podobnie jak ateiści ze wschodu Europy atakowali, nienawidzili nas wcześniej. Widzimy, że tak jak Moskwa usiłowała nam narzucić ateizm, dzisiaj Bruksela usiłuje narzucić swój ateizm. Zresztą no, jakby nie widzę, co się u nich dzieje. Przecież w Brukseli już 1/3 mieszkańców to są muzułmanie. Tam jest największe gniazdo terroru w Europie. I z tym sobie nie są w stanie poradzić, natomiast swoją energię rzucają na falę nienawiści wobec Polski. No ale tak jak wyspa jest atakowana przez falę, jeżeli ma mocne brzegi, to się utrzyma. Podobnie Polska się utrzyma wobec tych fal nienawiści ze strony ateistów Zachodu. No o tym też mówi nam Jezus. Dzisiaj właśnie to czytałem w Ewangelii. Przepowiada nam podział. Jezus wprowadza podział. No wprowadza podział na tych, którzy idą za nim i którzy są przeciwko niemu. A ci, którzy są przeciwko Jezusowi, są też przeciwko jego uczniom. No to jest naturalne. To tego trzeba oczekiwać. Jeżeli staramy się być wierni Jezusowi, upodabniać do Niego, no to będziemy podobnie znienawidzeni jak On. To wtedy ludzie, którzy odrzucają Jezusa, no muszą się od nas różnić i to może prowadzić łatwo u nich do nienawiści i nawet do wojny, do agresji, tak jak to teraz obserwujemy. Jednak wobec tego trzeba zachować spokój, także miłość nieprzyjaciół, bo Polska ma dobre szanse właśnie w tych sporach, w tej walce. To nieprzypadkowo Polska była no, największą zaporą dla wcześniej inwazji islamu, potem dla inwazji ateizmu, bolszewizmu. Polacy, i to jest naszą chlubą, tego się powinni uczyć od nas w Europie, nie ulegli ideologiom totalitarnym. Tak wielkie narody, mądre jak Niemcy i Rosjanie, dali się tak ogłupić zbrodniczami ideologiami, ale nie Polacy. Polacy się okazali o wiele mądrzejsi od nich, ponieważ o wiele bardziej wierzący, a właśnie wiara pochodząca od Boga jest szczytem mądrości. Kiedy tamte narody walczyły, mordowały miliony ludzi w imię zbrodniczych ideologii, dziesiątki milionów ludzi, u nas tę ideologię trzeba było narzucać bagnetami, czołgami, karabinami. Tę ideologię narzucano przy pomocy katowni UB i Gestapo, bo my byliśmy za mądrzy, żeby tak zgłupieć jak te inne narody, które dzisiaj usiłują nas pouczać. No, trzeba być pokornym, skromnym, ale nie można kłamać. Każdy ma swoje mocne i słabe strony. To jest właśnie mocna strona Polski, wiara. Jesteśmy najbardziej wierzącym narodem Europy i dlatego najmądrzejszym w wielu sprawach. I tego inni powinni się od nas uczyć, to jest dar dla nich. I dlatego też no, wielu ludzi w Europie, z tym też się spotykam, wierzących, wiąże wielkie nadzieje z Polską. Polska jest taką twierdzą wiary, oddania Bogu i może być no, podobną zaporą dla ateizmu Zachodu, jak kiedyś była dla bolszewizmu, dla ateizmu ze Wschodu czy dla islamu. Właśnie dokładnie tydzień temu byłem z pielgrzymką Maria Cel i także w Wiedniu na wzgórzu Kallenberg. Tam był ojciec święty Jan Paweł II. Austriacy już zapomnieli, co to było na Kallenbergu, że właśnie stamtąd wyszedł ten decydujący atak polskiej husarii, ratujący Wiedeń. No to jedna z 20 najważniejszych bitew świata, podobnie jak cud nad Wisłą. I kiedy Austriacy nie bardzo rozumieli, dlaczego papież tam chce być i spotkać Polonię, no powiedział, że no gdyby nie to zwycięstwo, to bym tutaj nie miał po co przyjeżdżać, no bo tutaj byłby następny Konstantynopol. To właśnie są wielkie zasługi Polski w obronie Europy, w obronie wiary. I jak najbardziej mamy szansę, żeby to się dzisiaj powtórzyło. To jest nasz dar dla Europy. I to przede wszystkim zależy też od postawy naszej młodzieży. To trzeba wiedzieć, że to jest wielki dar, wielki zaszczyt być członkiem tak wielkiego narodu pod no, tym względem wiary, tak szczególnie zasłużonego i mogącego dzielić się z innymi. Ale czy tak będzie, zależy no, przede wszystkim od was, kochana młodzieży. Jesteście naszą nadzieją. Wy powinniście być dumni i wdzięczni za to, że dano wam tutaj się urodzić, tutaj żyć. Tylko właśnie, żeby wasze życie się udało, to no, trzeba się karmić z najlepszych źródeł, bo oczywiście od was w dużym stopniu zależy powodzenie waszego osobistego życia, ale też los Kościoła, los Polski. To też powinno was motywować do jak najpiękniejszego rozwoju, bo no Polska ma wielką rolę do odegrania teraz w Europie. Tylko właśnie na to szczególnie zwracać uwagę. No między innymi no trzeba sobie zdać sprawę, że no tak jak mówi Pan Jezus, jesteśmy na wojnie. To, że codziennie tego doświadczamy. Przecież tak jak tutaj Radio Maria, Telewizja Trwam, sieje ziarna prawdy, miłość do Ojca Świętego, jego nauczanie, tak są potężne media w Polsce, które robią wszystko, żeby zniszczyć Kościół, zniszczyć nauczanie Pawła II. Ostatnio no, jest znany miliarder Soros, który wydaje olbrzymie pieniądze, żeby zniszczyć Kościół w Polsce, bo Kościół na świecie, no śmiertelny wróg Kościoła, chrześcijaństwa. To i to codziennie są media opłacane przez niego, akcje opłacane przez niego, które mają na celu zniszczenie Kościoła, też zniszczenie polskości. I do tego trzeba sobie zdawać sprawę, że w niektórych mediach codziennie jest przeprowadzany atak na Kościół Polski, na polskość. Ci dziennikarze sami się przyznają, że nienawidzą Jana Pawła II, nienawidzą Kościoła. No, idą drogą śmierci, to jest właśnie cywilizacja śmierci. I trzeba sobie z tego zdać sprawę i bronić się przed tym. No widzimy, jak ci ateiści, którzy poszli tą drogą śmierci, no sprawili, że Europa umiera. Europa Zachodnia umiera i staje się kalifatem, staje się państwem islamskim. Takie są konsekwencje ateizmu. Bo widać, ateiści tych naszych śmiertelnych wrogów, których oczywiście trzeba kochać, modlić się za nich, no prowadzi do śmierci. Widać na zachodzie Europy, że ateizm nie jest w stanie stworzyć na dłuższą metę żywotnej kultury, że nie ma sobie motywacji, siły, że szybko grzęźnie w bagnie zasady przyjemności i nie jest w stanie przekazać życia dalej. I na to miejsce wchodzi no chociażby islam. I tutaj to trzeba jasno widzieć, że codziennie jesteśmy atakowani, ale to jest no podobnie jak na poziomie biologicznym. Nasze ciało jest nieustannie także w tej chwili atakowane przez bakterie, wirusy, przez biliony zarazków i my produkujemy biliony białych ciałek, żeby się przed nimi bronić. I to jest warunek życia. Jeżeli przegrywamy, to mamy mniejsze choroby jak przeziębienia, jak przegrywamy większe bitwy, to mamy gruźlicę czy żółtaczkę. Ale ta walka trwa nieustannie na poziomie biologicznym, jest warunkiem życia. Ale podobnie jest duchowo. Codziennie jesteśmy atakowani przez pokusy, które przychodzą z zewnątrz, ale też przez naszą słabość, nasze głupie myśli. To są jakby wirusy duchowe. No może codziennie przynajmniej każdy ma może no, ze 100 jakichś głupich myśli, prawda? Czy widzi jakieś chociażby reklamy, które mają sobie jakieś złe podteksty i musimy się przed tym bronić. Tak jak produkujemy białe ciałka, musimy produkować białe ciałka obrony, czyli dobre myśli, modlitwę i od tego nie można uciekać, bo jakby ktoś powiedział, no mnie to nudzi, ja od początku życia codziennie produkuję biliony białych ciałek i ciągle, już mi się nie chce. No jak ktoś tak powiedział, to w kilka dni będzie martwy, no gdyby rzeczywiście przestał produkować. No właśnie na tym polegają najbardziej śmiertelne choroby systemu immunologicznego. Jeżeli nie mamy białych ciałek, no to byle co nas zabije, jeżeli nie potrafimy się bronić. Ale podobnie jest duchowo. Musimy mieć świadomość, że tak jak jesteśmy biologicznie atakowani, tak jesteśmy codziennie atakowani przez ludzi, którzy nas nienawidzą, którzy chcą zniszczyć. No i takie jest życie po prostu i przed tym trzeba się bronić. Też druga rzecz, o którą chcę wam zwrócić uwagę, to jedna z podstawowych metod niszczenia Kościoła to jest metoda konia trajańskiego, piątej kolumny. To często widziałem na Zachodzie. I to jest bardzo groźna metoda, no tak jak w armii na wojnie szpieg umieszczony wysoko w sztabie może spowodować większe szkody niż cała armia. Na przykład podczas I wojny światowej pułkownik austriacki w Wiedniu, który został zaszantażowany przez wywiad rosyjski, przyszedł na jego stronę, oddał plany twierdzy Przemyśl Rosjanom i to spowodowało, że Rosjanie tą olbrzymią twierdzę bardzo szybko zdobyli. Twierdzę budowaną olbrzymim wysiłkiem, olbrzymimi kosztami, który płaciła cała armia, została bardzo szybko utracona z powodu jednego zdrajcy. Zdrajca może być groźniejszy niż cała armia przeciwnika. I podobnie jest w Kościele. Trzeba zrozumieć, że u nas też są zdrajcy i że to jest jedna z głównych metod niszczenia Kościoła. Ja to wiele razy obserwowałem na Zachodzie i na to szczególnie uczulam, bo to tak samo się robi u nas. No mieliśmy przykład tego we wrześniu w tego roku albo historię księdza Haramzy przed rokiem, kiedy najbardziej wrogie ideologie przeciwne chrześcijaństwu, jak gender ideologia, homo ideologia, staje się herezją, gender herezją, homo herezją i jest propagowana w środku kościoła. To jest tak, jakby ktoś sam sobie wstrzykiwał AIDS. To jest tak dzieło tak zwanego głównie kościoła otwartego, który został wyraźnie potępiony przez biskupów polskich właśnie za tę akcję. Tam jest wyraźny sprzeciw przeciwko nauczaniu Jana Pawła, episkopatu, Ojca Świętego. Kościół otwarty ma, można powiedzieć, ten zasadniczy problem, że jest za bardzo otwarty, że jest jakby domem bez drzwi, bez okien, bez zamków. No do takiego domu może wejść każde zwierzątko, każdy gryzoń i każdy przestępca. Taki dom szybko zamienia się w ruinę. Na Zachodzie można obserwować, nieraz są właśnie takie domy otwarte, opanowane właśnie przez anarchistów, komunistów, i którzy ten dom szybko zamieniają w ruinę. I to jest właśnie, można powiedzieć, problem Kościoła Otwartego, że oni są tak otwarci, że szczególnie są otwarci na wrogów Kościoła, przejmują ich nauczanie, no i wtedy stają się piątą kolumną w Kościele, koniem trojańskim. To no, pokazuje nam ten przykład sprzed roku księdza Krzysztofa Haramzy, który, jak wiemy, żył w strasznym grzechu i zamiast się nawrócić, to on występuje publicznie i żąda od biskupów, od papieża i właściwie od samego Boga, żeby oni się nawrócili do jego grzechu, żeby oni uznali jego grzech. To jest jakieś szaleństwo, ale widać, co grzech może zrobić z człowiekiem, nawet księdzem wysoko postawionym, pracującym w Watykanie. No a to jest sztandarowa postać kościoła otwartego. Wiemy, jak był reklamowany i nawet kiedy wyszła prawda o nim, jak dalej mógł spotkać się z poparciem tego kościoła. Znaczy, przypadek księdza profesora Michała, już nie będę wymieniał jego nazwiska, bo to już jest starszy człowiek, ale przecież to był też inny bohater kościoła otwartego, który, jak wiemy, przez lata, przez 20 lat współpracował z UB za judaszowe srebrniki, których się domagał, wydawał swoich braci kapłanów, swoich biskupów, wydawał księdza Popiełuszkę, czyli to jest, no widzimy, ksiądz, który współpracował z mordercami innego księdza, który niejako, no, współuczestniczył w tym, jakoś, no właściwie ułatwiał zabicie innego księdza. Ale on, zamiast się nawrócić, jakoś pokutować za to, to on miał czelność krytykować cały Kościół, mając taką historię, takie rzeczy na sumieniu. On potem, po śmierci księdza Popiełuszki, występował jako jakby nadpapież. On pouczał papieża i biskupów polskich, co mają robić, i za to był uwielbiony przez śmiertelnych wrogów Kościoła, no przez Gazetę Wyborczą, która, wiadomo, jest największym wrogiem Kościoła w Polsce. Ona wielbiła księdza Czajkowskiego, no tak wielbiła go, że jego właśnie poprosiła, żeby poświęcił jej siedzibę. No, można powiedzieć, odpowiednia, to on oczywiście pasował do poświęcenia tej siedziby. To dobrze wybrali. No ale kiedy wyszła no, ta prawda o nim, no to tam były głosy, że nic się nie stało, że on może dalej działać, pisać. No to jest, to po prostu no, pokazuje, do jakiego stopnia degeneracji może dojść w Kościele Otwartym. No bo ich problem polega między innymi na tym, że nie rozumieją, oczywiście, że trzeba być otwartym, ale krytycznie otwartym. Oni do tego nie są zdolni. Oni krytykują, atakują innych chrześcijan. Tak, to jest specjalność. Nigdy nie krytykują właściwie wrogów Kościoła, tylko innych chrześcijan, no bo działają jako piąta kolumna. Oczywiście trzeba być otwartym, ale krytycznie otwartym, ponieważ w każdym człowieku jest jakieś dobro, prawda, i na to trzeba być otwartym. To można się niego nauczyć, przejąć. Ale też w każdym człowieku jest obecny jakiś błąd, grzech, ograniczenie, inaczej trzeba być zamkniętym. Właśnie trzeba być na każdego otwartym, ale krytycznie otwartym. Natomiast oni są otwarci bezkrytycznie i to wynika no, z grzechu, w którym żyją, no bo no, to skądinąd też wiadomo, ale to wychodzi, że po prostu wiele osób świeckich, duchownych, którzy tam są, no trzeba się liczyć z tym, że żyją i żyli podobnie jak ksiądz Harazma czy ksiądz Czajkowski i ksiądz Michał, i po prostu dlatego tak mówią, tak się zachowują. To są po prostu podobne mechanizmy. No, podobnie jak w czasach komunistycznych, no, część ludzi przeszła na stronę marksizmu, Stalina, Bieruta, część duchownych byli oczywistymi zdrajcami, to wiąże się z pewnymi ograniczeniami umysłowymi, że tacy ludzie no, po prostu mają za mało rozumu, za mało wiedzy, albo po prostu są tak uwikłani w grzech. Ponieważ mają jakieś swoje poważne grzechy osobiste, to ten grzech wciąga ich w inne grzechy. To wtedy na przykład dają się szantażować, albo dają się kupić. To są zasadnicze przyczyny, dlaczego ci ludzie, szczególnie z Kościoła Otwartego, przychodzą na stronę śmiertelnych wrogów Kościoła, no właśnie jak Gazeta Wyborcza. No bo albo im brakuje wiedzy, albo rozumu, albo w swoim grzechu już tak się zagubili, poplątali, że nie sami się nawracają, ale chcą Boga nawracać i Kościół, jak ksiądz Faramza. No albo po prostu też do ich grzeszności należy to, że dali się kupić no, przez wrogów Kościoła. I no jak ich rozpoznać właśnie, żeby dać się uwieść? No przede wszystkim, jeżeli tacy ludzie, duchowni czy świeccy, no permanentnie są właściwie w stanie herezji, odrzucają nauczanie Kościoła, atakują papieża, atakują świętego Jana Pawła II, atakują papieża Franciszka, atakują biskupów, no to wiadomo, że są wrogami Kościoła. To raz. A po drugie, jeżeli kogoś właśnie takie ośrodki wrogie Kościołowi popierają, chwalą świeckich, duchownych, takich, no to jest najlepszy dowód, że są wrogami Kościoła. No, to jest taki, co się zwykle stwierdza, no to jak na przykład Gazeta Wyborcza kogoś chwali, jakiegoś duchownego czy świeckiego, to bardzo szybko się okazuje, że to jest najgorszy wróg Kościoła. Świadomie lub nieświadomie jest na usługach tych najgorszych wrogów Kościoła. Więc to jest takie bardzo rozróżnienie, a często właśnie z reguły też duchowni, świeccy, którzy są atakowani przez ten największy ośrodek nienawiści, no okazują się najlepszymi duchownymi. Biskupi, czy też są atakowani przez Tygodnik Powszechny, no wiemy, że tam jest szczególnie wielu takiego środowiska zdrady Kościoła, ci wielbiciele księdza Haramzy, czy księdza profesora Michała. To trzeba ostro widzieć, po prostu mieć świadomość, że zdrada jest także obecna w środku Kościoła, że są w środku Kościoła są ludzie przeżarci przez grzech, ludzie, którzy się sprzedali wrogom Kościoła i którzy starają się niszczyć Kościół, wysługiwać za te judaszowe srebrniki i trzeba umieć ich rozróżnić i nie dać się im uwodzić. No właśnie, tacy, jak widzimy, że no ewidentnie się zachowują jak ksiądz Haramza albo ksiądz profesor Michał, to po prostu ich nie słuchać, no po prostu odłożyć ich na półkę, gdzie mamy tych, którzy wyglądają na Judaszów czy Kainów, którzy no pomagają duchowo przynajmniej zabijać swoich braci. I nie dać się im zatruć. Słuchać, czerpać z dobrych źródeł, właśnie od świętego Jana Pawła II. Właśnie i co robić? No to kończąc, co wydaje mi się najważniejsze w tej sytuacji? No po pierwsze, żeby tworzyć cywilizację życia, żeby wygrać w tej wojnie duchowej, to przede wszystkim trzeba budować wspólnotę z Bogiem, bo zawsze jest najważniejsze to, co czyni Bóg. To jest centrum chrześcijaństwa, że nawet jak się najbardziej staramy, to a powinniśmy się maksymalnie starać, to jest mniej niż jeden promil z całości, że 990,9 w okresie to czyni Bóg, a mniej niż jeden promil. I to jest też źródło naszej nadziei, bo oczywiście jak widzimy, jak potężni są nasi przeciwnicy, jak bogaci, no oni są silniejsi od nas na pewno, czy ateiści, finansiści, media. Tak, oni są nas mocniejsi, no ale podobnie jak był mocniejszy Stalin i cały komunizm, ale od nich jest mocniejszy Bóg. No, to są, trzeba pamiętać, ateiści, którzy swojej pysze wynoszą się ponad Boga, no i w tym się skazują sami na zagładę. No, na pewno nikt, także ateiści, z Bogiem nie wygrają i lepiej być po stronie Boga. Więc przede wszystkim trzeba budować wspólnotę z Nim przez modlitwę, przez Eucharystię. Ale po drugie, no, trzeba starać się o rozwój osobisty. To właśnie, drodzy studenci, to jest wasz złoty czas. Okres studiów to jest czasem takiego największego rozwoju duchowego, najbardziej intensywnego. Teraz zaczyna się semestr, ale już niedługo będzie sesja, a sesja to jest dopiero czas wzrostu duchowego, jakby takiego tycia duchowego, prawda? I wtedy to jest najbardziej intensywny sposób, człowiek wzrasta duchowo. Właśnie o to chodzi. To jest czas, który trzeba inwestować w siebie, bo właśnie chodzi o to, żebyście stawali się jak najpiękniejszymi osobami, bo im więcej mamy w sercu wiedzy, mądrości, umiejętności, im więcej kochamy, tym więcej dobra możemy uczynić, tym bardziej jesteśmy skuteczni, no bo wszystko, co czynimy, mówimy na zewnątrz, jest funkcją naszego wnętrza. I im piękniej rozwiniecie swoje wnętrze teraz w czasie studiów, tym piękniejsze będzie wasze życie, tym więcej dobra uczynicie. I ważne jest, żeby rozwijać się całe życie, bo perspektywy naszego rozwoju są właściwie nieograniczone. I czas studiów to jest najbardziej intensywny czas, ale rozwijać się trzeba całe życie. Po trzecie, no, trzeba czerpać z najlepszych źródeł, z najlepszych wzorów, więc właśnie święty Jan Paweł II, prorok naszych czasów, nauczanie Kościoła, nauczanie Ojca Świętego, nauczanie biskupów, to jest najlepszy pokarm. To są najlepsze drogowskazy do szczęścia, bo Kościół, jego nauczyciele przedstawiają nam nauczanie na dzisiaj Pana Jezusa, nauczanie samego Boga. No, czwarta istotna rzecz to budować wspólnotę z ludźmi. Najpiękniejsze wspólnoty, bo do tego jesteśmy powołani. To jest cel naszego życia. Być we wspólnocie zbawionych z Bogiem i z ludźmi. A taka najbardziej podstawowa ludzka wspólnota to jest małżeństwo i rodzina. Jest wiadome, ja też z mojego doświadczenia duszpasterskiego to widzę, że ludzie są na ogół najbardziej szczęśliwi w szczęśliwych małżeństwach. I to jest więc tak ważne dla małżonków, żeby małżeństwa były szczęśliwe, pełne miłości, szacunku, dobroci, mądrości. Ale też z tych najbardziej szczęśliwych małżeństw wychodzą najbardziej szczęśliwi ludzie. No bo my jesteśmy tacy w wysokim stopniu jak nasi rodzice, jak ich małżeństwo. Najmocniejsi, najpiękniejsi ludzie wychodzą z pięknych, kochających się małżeństw. A takie małżeństwa są zbudowane przede wszystkim na wierze. No właśnie widzę, ja towarzyszę niektórym małżeństwom już ponad ćwierć wieku i widzę, że no ten, co najbardziej trwają, które są zbudowane na wierze. Tak żartuję czasami, że jako ksiądz katolicki przyczyniłem się do powstania ponad setki dzieci w Niemczech i w Polsce podczas studiów i pracy. No w ten sposób, że przyczyniłem się do powstania ponad 30 małżeństw, z których te dzieci się urodziły. No tak, wiem, że na przykład, że niekiedy gdyby nie obozy, które organizowałem, no ludzie chyba by się nigdy w życiu nie spotkali. No na przykład lekarz z Krakowa z katechetką z Kaszub, czy elektronik z Krakowa, nie przepraszam, farmaceutka z Krakowa, inżynier informatyk z Bydgoszczy. To raczej by się nigdy nie spotkali, więc z tym byłem jednym z tysięcy czynników, ale koniecznym czynnikiem do tego, żeby się poznali i pokochali. No i widzę, jak te małżeństwa trwają, jak się kochają, są o wiele lepsze, udane, bardziej szczęśliwe niż przeciętna krajowa. To jest właśnie no dar wiary. Budować na skalę, budować na wierze. Wtedy jesteście najszczęśliwsi w swoim małżeństwie i wasze dzieci są najmocniejsze duchowo. A człowiek jest najważniejszy. Jak będziecie mieć dzieci, no dziecko to jest jak człowiek wielki jak świat, jak kosmos i może przyjąć Boga, więc jest jak katedra. To jest najwspanialsze dzieło. I piąta rzecz, która jest bardzo ważna, to bycie we wspólnotach kościelnych. To widziałem na Zachodzie, no bo jako ksiądz, który spotykam się z najbardziej wierzącymi ludźmi i tam no, często mogłem niestety obserwować tragedie ludzi wierzących, którzy widzieli, że ich dzieci odchodzą od kościoła, tracą wiarę pod naciskiem tak bardzo zateizowanego świata. A zostawały w kościele przede wszystkim te dzieci, zachowywały wiarę, które były w jakichś wspólnotach religijnych. Widać, że w takich warunkach ostrej konfrontacji, ostrego ataku ateizmu na kościół, szczególnie ważne jest bycie w jakiejś wspólnocie, która pomaga, chroni. Zresztą jesteśmy stworzeni do wspólnoty. No i podobnie dzieje się w Polsce. To też akcentuję, żeby zachować swoją wiarę i rozwinąć, trzeba być chyba coraz bardziej w takich wspólnotach. I wtedy też, no, jak słyszę od małżonków, wtedy lepiej się żyje, łatwiej rozwiązywać problemy, korzystając z doświadczeń innych małżeństw wierzących. No i po szóste, no, kiedy już tak dostatecznie się rozwiniemy osobowo, pogłębimy wspólnotę z Bogiem i z ludźmi najbliższymi, małżeństwie i rodzinie, no to trzeba dzielić się tym z całym społeczeństwem. To tak zwykle jest, że kochające się małżeństwa, rodziny czują, że jakby mają nadmiar miłości, że nie mogą jej zachować dla siebie. Nieraz ludzie przychodzą do nich, odwiedzają, żeby ogrzać się ich miłością, ale też, żeby ich umocnić, a oni no, mogą służyć innym, właśnie społeczeństwu, przez zaangażowanie w samorządy, czy w szkołach, w rady rodzicielskie, ale też na poziomie państwa, polityki, Europy. O tym też trzeba pamiętać. Polityka nie jest z definicji czymś złym. To jest dobro wspólne, dbanie o dobro wspólne. I chodzi o to, żeby dobrzy ludzie zajmowali się polityką, bo jak dobrzy się nie będą zajmować, no to będą się źli zajmować. Którzy będą przede wszystkim dbać o swój interes, nawet kosztem zdrady, będą tworzyć systemy oligarchiczne, gdzie chodzi o przywileje, korzyści, nieprawe korzyści wąskiej grupy kosztem olbrzymiej większości. Więc polityka z definicji jest czymś dobrym i trzeba dobrych ludzi, takich jak wy, więc o tym też pamiętajcie, proszę. No, ale to wszystko, no, trzeba się robić z taką nadzieją, otuchą chrześcijańską, z taką mentalnością zwycięzcy, bo no, lepiej być nawet lepiej być z Panem Bogiem przeciwko ateistom, niż z ateistą przeciwko Panu Bogu. Niezależnie jakby ci ateiści byli agresywni, pełni nienawiści wobec nas, trzeba odpowiadać miłością, właśnie z chrześcijańską miłością, no bo ludzie spętani ateizmem i nienawiścią to są w gruncie rzeczy ludzie bardzo nieszczęśliwi, no bo trzeba być człowiekiem bardzo nieszczęśliwym, zniewolonym, żeby tak masowo chodzić na przykład do tych przybytków w Hamburgu. To pokazuje jakieś najniższe stopnie degeneracji. Pamiętać, że naprawdę Bóg jest większy. No ja też nieraz mam takie doświadczenia, tak już na zakończenie, dla pokrzepienia serca. No to u tych moich wykładów mam nieraz też bardzo piękne przeżycia, jak ostatnio w Legnicy, kiedy miałem tam wykład, to miał on miejsce w starym poniemieckim gmachu, gdzie było największe gimnazjum żeńskie w Legnicy, jeszcze przed I wojną światową. To oznaczało, że w czasie nazizmu to był ośrodek indoktrynacji tych biednych dziewcząt. Tam przychodzili na pewno ideologowie niemieccy, którzy uczyli, że właśnie nazizm to jest najbardziej naukowa teoria świata. Podobnie jak komuniści mówili o komunizmie, że Hitler to jest samo wcielenie mądrości, to jest jakby mesjasz Niemców. No i tak te biedne dziewczyny były ogłupiane. No i myślę, że jak ja bym wtedy jako ksiądz przyszedł, to by mnie tam nie wpuścili, aby mnie ukatropili na miejscu. A teraz chodzę po tych korytarzach i mam tu wykład. No jak to możliwe, żuczku grzeczny, jak to się stało, Darwin? A co lepsze, że potem po wojnie, po drugiej wojnie, tam było z kolei Królestwo Stalina, ponieważ w Legnicy był jeden z największych garnizonów radzieckich. Także żartowano, że Legnica z lotu ptaka wygląda jak talerz pierogów, połowa ruskie, połowa leniwe. I tam w tym budynku z kolei była kantyna oficerów sowieckich. Oni w swoim szaleństwie planowali tam wojnę atomową. Stamtąd miał wyjść atak na Bawarię, wspomagany rakietami atomowymi. Oni chcieli zrobić wojnę atomową w Europie, czyli właściwie koniec świata planowali. I też myślałem, po królestwie Hitlera było królestwo Stalina. Wtedy też by się na pewno zamordowali tam, prawda? I tak patrzyłem na te podłogi lastriko niemieckie jeszcze sprzed pierwszej wojny. Myślę, Daruj, żuczku grzeszny, jak to możliwe, że tu jesteś? Że ty tu głosisz wykład, ksiądz katolicki na budynku takich królestw. Jak to jest możliwe? Tak to jest możliwe, że teraz jest tam seminarium duchowne i kuria biskupia, czyli Królestwo Pana Jezusa. I to przejęliśmy bez wystrzału od takich potęg, prawda? Hitler, Stalin chciał wymordować wszystkich księży, wszystkich chrześcijan, a tymczasem, myśmy to przejęli. Z daru Bożego. To taki piękny symbol. Pan Jezus na końcu wygra. Tak jak wygrał tam, to wygra na końcu świata. Nawet żeby ateiści, ideologowie zalewali nas kolejnymi falami nienawiści, kłamstwa, manipulacji, to Bóg jest większy. Bóg jest większy od ich kłamstwa. Tylko ważne, żeby trzymać się Boga. I wtedy będziemy właśnie jak skała, której żadna fala nienawiści nie zmyje. Wtedy ta polska wyspa wiary będzie promieniować na całą Europę, trochę właśnie jak latarnia, dawać znaki, którędy iść, bo w Europie też jest wiele, są miliony ludzi prawych, wierzących, nawet jeżeli są w mniejszości, którzy patrzą z nadzieją na Polskę, jak żeglarze patrzą na latarnię, które wskazuje bezpieczny ląd. Tylko właśnie, żeby to się udało, to tak najważniejsze, to muszą dwie zasady. Po pierwsze, zawsze maksymalnie otwierać się na Boga, maksymalnie budować wspólnotę z Bogiem. Po drugie, maksymalnie pracować nad sobą. To jest najważniejsze, co mam do przekazania właśnie. Po pierwsze, trzymać się Pana Jezusa, Matki Bożej. Po drugie, maksymalnie pracować nad sobą. Tego wszystko się sprowadza i z takim zaufaniem, nadzieją, bo Bóg daje nam tak wspaniałe przykłady, tak wspaniałe gwiazdy, jak święty Jan Paweł II, jak wspominany przecież w tym tygodniu błogosławiony ksiądz Popiełuszko, niedawno beatyfikowany ksiądz Bukowiński, kanonizowana Matka Teresa, tak jak ci wszyscy święci polscy, których widzieliśmy dzisiaj w sanktuarium, to są wspaniałe znaki, a przecież właśnie ich życie się udało w bardzo niekorzystnych warunkach nieraz. Księdza Bukowińskiego w tym Kazachstanie sowieckim, gdzie no, na zmianę duszpasterzował trochę i siedział w łagrze znowu. No, przecież wiedział, że w każdej chwili mogą go zabić. A jednak w tych warunkach był wspaniałym duszpasterzem, został świętym. Czy matka Teresa no, w morzu pogaństwa okazuje się najbardziej świętą osobą kontynentu indyjskiego, najbardziej podziwianą. Po ludzku to niemożliwe, ale to też jest jakby dowód na istnienie Boga, no bo tyle siły takiego działania, jak matka Teresa, czy ksiądz Bukowiński, czy ksiądz Popiełuszko, czy święty Jan Paweł II, no można mieć tylko od Boga. To są, no święci są jakby żywym dowodem istnienia Pana Boga, a Bóg, który pozwolił świętym żyć tak pięknie i owocnie, no kocha nas podobnie i chce, żeby nasze życie tak samo było udane. Tutaj, no wy, piątka wspaniałych ludzi, nie ma żadnych poważnych przeszkód, żeby wasze życie się też tak nie udało wspaniale, żebyście byli podobnie spełnionymi, szczęśliwymi ludźmi, no czego życzę wam z całego serca, ale żeby tak się stało, no to myślę, po pierwsze, maksymalnie otwierać się na Boga, trzymać się Pana Jezusa, Matki Bożej, budować wspólnoty z nimi, a po drugie, maksymalnie pracować nad sobą i reszta będzie nam dodana. Amen. Alleluja.
I do przodu. Ksiądz profesor Dariusz Oko jest z nami i młodzież. Po tym wstępie krótką przerwę muzyczną sobie zrobimy, a po niej oddamy głos młodzieży. Najpierw tej, która jest w studio, bo notatki pewne poczynili i będą pewnie księdza profesora pytać o różne rzeczy. W jaki sposób to wszystko, o czym mówił, też do konkretów życiowych zastosować. Ja przypominam tylko, że możecie też pisać i piszecie już, widzimy na Facebooku w Czas Wzrastania, a także SMS-y 536-600-500. Przerwa muzyczna to piosenka z filmu Zerwany Kłos, którego premiera już niebawem, za kilka tygodni. Film o błogosławionej Karolinie Kuskównie.
Marzysz, by pokój był ciągle wśród.
20 minut po godzinie 22 trwa czas wzrastania. Gościmy księdza profesora Dariusza Oko. Jest też młodzież, nasi studenci, którzy chcieliby z księdzem też porozmawiać, dlatego oddajemy wam głos.
No właśnie, księże profesorze, ja chciałbym tak trochę w kontekście, dużo mówimy o świętym Janie Pawle II, z racji też tego, że jutro wspominamy naszego wielkiego papieża, zapytać odnośnie encykliki Fides et Ratio, w której ojciec święty Jan Paweł II pisał o wierze i rozumie, że to są dwa skrzydła, na których powinna unosić się prawda. I teraz doświadczamy w mediach współcześnie ogromnej wojny, ogromnej walki, która się toczy, także wśród ludzi młodych i do ludzi młodych jest kierowana. Ksiądz profesor również sam tej walki doświadczył, kiedy ksiądz profesor właśnie występował ze swoimi wykładami odnośnie ideologii gender. No właśnie, i ludzie, ksiądz profesor wspomniał właśnie w tym swoim wstępie, że ludzie, którzy należą do narodu, który jest najbardziej wierzący w Europie, ludzie wierzący i wydawać by się mogło, że ludzie rozumni w jakiś sposób dążą tą drogą medialną, ulegając tym ideologiom, które media podpowiadają. Jaka jest recepta na to, żeby gdzieś postawić blokadę temu? Jaka jest też granica pomiędzy prawdą a kłamstwem, która dzisiaj jest w mediach, która wydaje się być zacierana?
Tak, to bardzo ważne pytanie, ważna uwaga. Ponieważ media mają olbrzymią władzę nad umysłowością ludzi. To, co Kościół i rodzina buduje przez dziesięciolecia, media zorganizowaną akcją mogą zniszczyć w ciągu kilku miesięcy. I trzeba sobie z tego przede wszystkim zdawać sprawę, że znaczna część ludzi w dużym stopniu funkcjonuje trochę jak zdalnie sterowana przez media. Nawet nie zdają sobie sprawy, jak bardzo ich myśli, ich słowa, ich czyny są pod wpływem mediów. I tutaj trzeba wpoić ludziom kilka podstawowych zasad korzystania z mediów. Przede wszystkim trzeba uświadomić, że media mogą być źródłem największych kłamstw, największych manipulacji, że często media wcale nie służą prawdzie ani dobru społeczeństwa, tylko służą interesom właścicieli mediów. I dziennikarze w takich mediach nie pytają naprawdę, jaka jest prawda, jaka jest rzeczywistość, tylko jakich kłamstw od manipulacji oczekuje mój pracodawca. I przecież każdy z historii zgodzi się, że chociażby w ustrojach totalitarnych media były całkowicie na służbie kłamstwa. I widać, że dawać nie trzeba wiele, żeby całe rzesze dziennikarzy, zdecydowana większość, ale też prawników, sędziów, kiedy trochę się ich postraszy, będą na służbie największych kłamstw, najgorszych ideologii. Tak jak to było, wy tego już nie pamiętacie zapewne, ale jak Trybuna Ludu dla nas była takim synonimem kłamstwa. Wiedzieliśmy, że jak na przykład Trybuna Ludu, główne pismo partii komunistycznej w Polsce, jak kogoś atakuje, to zapewne dlatego, że to jest porządny człowiek, a jak chwali, to widocznie jest jego dziwiec. Podobnie tą rolę dzisiaj odgrywa Gazeta Wyborcza. To wiemy, że jak kogoś ta gazeta atakuje, to zapewne porządny człowiek, a jak nienawidzi, to właśnie nienawidzi, to jest porządny. A jak kogoś chwali, to jest właśnie ateista, ideolog, czy właśnie taki zdrajca Kościoła. Więc przede wszystkim ludzie muszą mieć świadomość, że media mogą być źródłem gigantycznego kłamstwa. Zresztą na przykład tak są zwykle przekonani, tak myślą o mediach partii, której nie lubią, partii przeciwnej, prawda? To jest takie zdanie. Więc sami przyznają, że media mogą być źródłem olbrzymiego kłamstwa i manipulacji. Muszą sobie tego zdawać sprawę. I dlatego muszą przede wszystkim starać się o dojście do rzeczywistości, dojście do wiarygodnych źródeł. To czasami można osiągnąć poprzez porównanie wiadomości różnych mediów. Widać, jak media kierują się swoją ideologią, swoim światopoglądem, bo nawet często mediom nawet nie chodzi nawet o pieniądze, bo media są czasami właścicieli miliarderów czy wielkich korporacji. Oni mają tyle pieniędzy, że tam nawet nie zależy im na pieniądzach z mediów, nawet nie muszą zarabiać, tylko chodzi im o realizowanie ich strategii ideologicznych. Na przykład jak to mamy w przypadku Sorosa. On jest tak bogaty, on tyle zarobił na manipulacjach bankowych, że teraz on nie musi zarabiać, tylko on jest jakby takim antypapieżem, wielkim antychrześcijaninem, który finansuje najgorsze akcje wymierzone w chrześcijaństwo przeciwko Kościołowi i temu służą akcje, które organizuje, które finansuje. Więc wiadomo, no, trzeba czekać, ludzie opłacani przez niego będą robić wszystko, żeby zniszczyć Kościół, nawet jak są członkami tego Kościoła. To no po prostu trzeba wiedzieć, że tak jest. I no, jak też na to reagować, no, wiedząc, że tutaj bardzo często mam czynienia z wielką manipulacją, no przede wszystkim rozwijać się jako osoba, bo właśnie im więcej mamy wiedzy, doświadczenia, inteligencji, którą też można ćwiczyć, tym łatwiej nam zdemaskować te kłamstwa, tym trudniej nami manipulować. No, odnosić się do możliwie najlepszych źródeł, ale też na takim no, najlepszym źródłem ostatecznie jest objawienie, jest Pan Jezus, to jest miara prawdy. I też co do wiary, pamiętać, że my nieraz tak przeciwstawiamy ostro wiarę i rozum. Tak też sugerują nasi wrogowie, że nie mają wiedzy, a my mamy wiarę. No, też jak komuniści mówili, że ich teoria jest najbardziej naukową w dziejach świata, już lepszej nie będzie, a podobnie naziści mówili, że ich teoria jest najbardziej naukową i lepszej w dziejach świata nie będzie. No to można mówić, no, to tak jak macie naukowe teorie, tak jak naukowy komunizm, to jest wasza mądrość. No to jest niesamowity prymitywizm filozoficzny też można powiedzieć, bo filozoficznie jest łatwo wykazać też naukowo, że wiara jest wszędzie, że każdy człowiek musi wierzyć. I po prostu my nie jesteśmy w stanie do końca uzasadnić swojego światopoglądu. Do pewnego stopnia, ale wszędzie gdzieś kończą się nasze ciągi rozumowania. Dlatego skoro nie jesteśmy w stanie do końca uzasadnić swoich przekonań, to znaczy gdzieś zaczyna się wiara. Dlatego każdy musi wierzyć. I wiara religijna to nie jest coś niezwykłego, coś takiego ekstra, niespotykanego, tylko to jest jedna z rodzajów wiar, bo z wiarą mamy do czynienia wszędzie, w każdej dziedzinie. Nawet po prostu mamy wiedzę stosunkowo pewną, pewne poznanie i wiarę mniej pewne na zasadzie zaufania do innych, prawdopodobieństwa. I nawet w matematyce, wiemy, mamy różne matematyki i jest też trochę kwestią wiary, którą wybieramy jako najlepszą. No to już dopiero w humanistyce, tam jest nieraz chaos. No, w naukach humanistycznych to najwięksi profesorowie sobie zaprzeczają, co jest najlepszym dowodem, że sami się mylą na pewno częściowo i wierzą. Dlaczego? Bo zawsze w naszych przekonaniach jest mieszanka wiedzy stosunkowo pewnej i wiary niepewnej. Podobnie jest w religii. Tylko chodzi o to, żeby ta wiara była jak najbardziej racjonalna. To znaczy, żeby w badaniu racjonalnym posunąć się tak daleko, jak to jest możliwe. No, na przykład, kiedy idziemy do lekarza albo oddajemy samochód do naprawy, to powinniśmy postępować racjonalnie, to znaczy starać się iść do lekarza czy mechanika możliwie najlepszego. I tu możemy to racjonalnie przebadać. Możemy dowiedzieć się, jak były dotąd wyniki ich pracy, leczenia czy naprawiania, co o nich ludzie mówią, jacy są wiarygodni. I to jest jak najbardziej działanie racjonalne. Natomiast kiedy już idę do lekarza, pozwalam się zbadać i stosuję jego zalecenia, no to już jest wiara, bo ja nie mam wiedzy, żeby to sprawdzić. Podobnie no, muszę ufać mechanikowi, że on naprawił mój samochód, a nie ukradł części i wymienił na używane. Dlatego staram się, znaleźć najlepszych mechaników czy lekarzy, jakich mnie stać. Widzimy, że tutaj jest pewien etap racjonalności, ale potem jest wiara. Wybieramy możliwie najlepszego racjonalnie, ale potem już mu wierzymy. I tak jest w każdej dziedzinie. Dlatego ktoś, kto mówi, że ma tylko wiedzę, to kompromituje się, bo nie zna elementarza filozofii, nauki, też filozofii poznania. I to jest szczególnie dobrze też wyważone w teologii katolickiej. Ta encyklika Fides ut Ratio, to się też mi jest szczególnie droga. Za komentarz do niej otrzymałem specjalne podziękowanie od ojca świętego Jana Pawła II. To jest świadectwo, że ją właściwie rozumiałem tak właśnie jak chciał papież. To jest właśnie wielka synteza wielkiej tradycji katolickiej namysłu nad relacją wiary i rozumu. I ona właśnie nam pokazuje, że nie ma rozumu bez wiary i wiary bez rozumu. I po prostu próbować żyć zupełnie bez wiary jest szczytem głupoty. To jest po prostu niemożliwe. I po prostu każdy musi wierzyć, tylko chodzi o to, żeby ta wiara była jak najbardziej rozumna. A najbardziej rozumna jest wiara chrześcijańska, bo najlepiej uzasadniona. No jak Chesterton zauważał, no jak jest właściwie żałosne i śmieszne patrzeć, w co mogą uwierzyć ludzie, którzy nie wierzą w Jezusa Chrystusa. To, jakie zabobony, jakie przesądy mają ludzie, którzy nie mają tej wiary najwyższej, wiary w Jezusa Chrystusa. bo po prostu każdy w coś musi wierzyć. Ale chodzi o to, żeby ta wiara była najbardziej rozumna. Najbardziej rozumną jest wiara chrześcijańska. Nie ma żadnej wiary, która byłaby tak intelektualna, tak uzasadniona, tak przemyślana, bo też żadna wiara nie weszła tak głęboko w dialog z filozofią, z tą najbardziej wymagającą nauczycielką racjonalności. Nie przeszła oświecenia. Dlatego najbardziej racjonalna wiara świata to jest chrześcijaństwo. Dlatego to jest wielki dar i łaska, że dana jest nam ta wiara i że jesteśmy właśnie narodem wiary chrześcijańskiej.
Dzisiaj ksiądz profesor zarówno w Kościele Matki Bożej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji, jak i tutaj w studio przed chwilką, mówił o zdrajcach Kościoła, którzy proponują wizję Kościoła otwartego. Ja o takim jednym księdzu, a mianowicie o księdzu Wojciechu Lemańskim, pisałam nawet pracę licencjacką, także troszkę na ten temat wiem, ale chciałabym poznać opinię księdza profesora, ponieważ użył ksiądz takiego sformułowania Kościół zbyt otwarty. Chciałam zapytać, co to właśnie znaczy, że on jest zbyt otwarty i co działalność takich księży zdrajców może konkretnie, jak może wpływać na nas, wierzących w Kościele. I czy może to mieć jakiś negatywny wpływ na naszą wiarę?
No tak właśnie, jak wspominałem, zbytnia otwartość polega na tym, że jest się za mało krytycznym. To jest no, też poradzając sobie analogii z domem, prawda? Dom powinien mieć drzwi, bo jak w ogóle nie ma drzwi, to się szybko zamieni w ruinę i siedlisko przestępców, no bo wtedy każdy może wejść i wszystko zrobić w tym domu. Ale też nie powinien być całkiem zamknięty. Ten dom powinien się otwierać na ludzi, otwierać na przyjaciół, znajomych, też na pomoc ubogim. Więc tak jak mówiłem, trzeba być otwartym, ale też trzeba być krytycznie otwartym. Trzeba wiedzieć, kiedy się zamknąć. Jeżeli przychodzi złodziej, przestępca, oszust, to trzeba zamknąć drzwi. I zbytnia otwartość polega na tym, że otwieramy się na to, co złe. Bo tak jak mówiłem, w każdym człowieku jest pewne dobro, prawda, ale jest też pewna zła, słabość, iluzja, grzech. I dlatego na każdego trzeba otwierać się i zamykać zarazem. Trzeba być krytycznie otwartym. Znaczy otwartym na prawdę dobro, które jest w nim. A w każdym człowieku, także w ateiście, w komuniście, może być jakieś dobro w przedstawicielu każdej religii. Też na przykład w islamie zapewne zdecydowana większość ludzi urodzona w tej religii wierzy, że to jest dobre. Nawet dokładnie nie zna Koranu, a nie jak przeczytają Koran, to się nawracają, jak to jest w Europie, jak dokładnie poznają, w co mają wierzyć. I to wymaga odwagi, bo za to im grozi śmierć, bo jeżeli się nawracają, to własna rodzina ma ich zabić. Więc na pewno w tych ludziach może być bardzo wiele dobra, tylko no, w każdym jest też zarazem pewna ciemność, słabość. Nie ma człowieka idealnego, nie ma człowieka bez grzechu. Dlatego na każdego trzeba być otwartym, ale krytycznie otwartym. No i właśnie zbytnia otwartość w istocie polega na tym, że otwieram się na to, co w innym człowieku jest złe, grzeszne, zakłamane, chore. No i wtedy niejako infekuje się złem. To jest właśnie zbytnia otwartość. Kiedy zaczynam od innego przejmować jego ciemność, a nie światło, to jest zbytnia otwartość. No i też tak było z księdzem Lemańskim. Ksiądz, no profesor Michał i ksiądz Haramza no wzbudza pewne przerażenie, dlatego że jednak myślę, że przypadki tych księży są groźniejsze z racji ich inteligencji i wykształcenia i też pozycji, jakie zajmowali, bo im wyżej stoi człowiek, tym jest groźniejszy, tym więcej szkód można zrobić. Natomiast no, ksiądz Lemański no, trochę budzi współczucie i politowanie, dlatego po prostu z powodu braków jego wykształcenia, zresztą też ewidentnych wad charakteru, to widać, że on jest trochę taki pieniacz. Nie słyszałem poza tym o księdzu, który wytacza proces dyrektorce i nauczycielom w szkole, w której pracuje. Ksiądz budzi po prostu współczucie, bo widać szczególnie, jak on był manipulowany przez wrogów Kościoła, jak to robił naiwnie. Dla każdego człowieka, który ma trochę rozeznania rozumu, ksiądz Lemański budzi bardziej współczucie, litość. Więc dlatego myślę, że on nie jest tak szkodliwy dla Kościoła ze względu na swoje ograniczenia umysłowe, swoją śmieszność właściwie w tym, co robił. Ale myślę, że o wiele groźniejsi są tacy jak właśnie ksiądz Haramzak, czy ksiądz profesor Michał, ponieważ oni dorabiają pewną teorię, która może ludzi przekonywać, rozszerzają. I dlatego ta zdrada, ta choroba, którą oni głoszą, jest groźniejsza, bo jest lepiej opakowana. To jest większy poziom inteligencji, wiedzy, oszustwa i to jest groźniejsze. Po prostu, bo absurd, bezradność, to takie zmanipulowanie księdza Alemańskiego, no to widać na pierwszy rzut oka i to raczej, myślę, dlatego nie jest takie groźne.
I teraz ja mam pytanie. Znaczy, bo ksiądz profesor mówił o takim bardzo dobitnym kontraście, to co miało miejsce w Hamburgu. Kościół, dom publiczny, tak? Kościół, który tam był taką, można powiedzieć, wyspą, samotną wyspą w takim otoczeniu zła, tak? Tak to możemy nazwać. Ja taki kontrast tego, co piękne, dobre, szlachetne w ludziach młodych, a tego, co jest, to ksiądz nazwał pewnym poszukiwaniem przyjemności, już konsumpcjonizmu, miałem możliwość oglądania chociażby podczas przystanku Woodstock, tak? Nie na samym Woodstocku jako uczestnik, chociaż częściowo też z racji tego, że byłem uczestnikiem przystanku Jezus. I teraz moje pytanie właśnie odnosi się do tego, że mamy pewne piękne świadectwo ludzi młodych, którzy tam byli, którzy ze swoim szlachetnym sercem wychodzili do tych też ludzi młodych, gdzieś tam pokrzywdzonych, zranionych i tak dalej. I czy to z jednej strony nie jest pewne wyzwanie, które dzisiaj stoi przed nami, jako ludźmi młodymi, tymi, którzy pochodzą też z pięknych domów, którzy mają takie dobre też wychowanie, pewną szlachetność, wiarę, spotkali Boga w swoim życiu. Czy to nie jest wyzwanie, które stoi przed nami, jako ludźmi młodymi, aby nieść to świadectwo właśnie w odpowiedzi na te ich krzywdy, na te ich rany, które też nie wynikają do końca z ich winy często, tak? Bo to też jest pewna historia człowieka, że gdzieś tam pewne rzeczy, które dzieją się w ich życiu, są pokłosiem błędów rodziców, błędów wcześniejszych pokoleń. Czy nasza postawa nie powinna być dzisiaj właśnie szczególnie takim kontrastem wobec tych wszystkich zakłamań, które oni wcześniej musieli przerabiać, oglądać w swoim życiu?
Tak, oczywiście to należy do naszego powołania chrześcijanina, do naszych zadań życiowych. Właśnie mamy być światłem dla innych, solą ziemi, światłem świata. I to tym bardziej nam się uda, o ile sami się rozwiniemy, o ile więcej będziemy mieć mądrości, miłości w sercu, także miłości do naszych największych wrogów, do ludzi najbardziej pogubionych, bo właśnie na tym przystanku też można się łatwo spotkać i zapewne doświadczyłeś tego, takich aktów nienawiści wobec chrześcijaństwa, wobec siebie, tych ludzi tak bardzo zagubionych. I to, właśnie żeby im pomagać, no, ułatwia nam świadomość, że to zapewne często nie jest osobista wina, takie zachowanie, bo łatwiej nam sobie z czymś poradzić, jeżeli wiemy, że to nie jest zła wola, tylko że to jest konsekwencja negatywnego otoczenia, w którym te osoby wzrastały. No właśnie dlatego Pan Jezus mówi, że żebyśmy nie sądzili, bo nie jesteśmy w stanie osądzić człowieka, bo można powiedzieć, że w każdej chwili życia my się jesteśmy sumą pewnych dopływów, jakby rzek. To, kim jesteśmy, zależy od naszej wolności. Za to tylko możemy być oceniani, sądzeni, ale zależy od naszego wychowania, od naszej biologii, od wpływów Boga, ale też od wpływów demonów, złych sił. I na przykład u ujścia, człowiek umierając jest jak Wisła u ujścia do Bałtyku. Jak rzeka wpada do morza, tak my wpadamy w wieczność. I my na przykład nie jesteśmy w stanie u ujścia Wisły zbadać, która cząstka wody pochodzi z Sanu, a która z Dunajca, a która z Bugu. Takiej wiedzy nie mamy. Podobnie nie wiemy, co w człowieku pochodzi z jego wolności, a co z wychowania, co z biologii. Możemy tylko przypuszczać w jakichś takich grubych zarysach. A człowiek może być osądzony tylko za swoją wolność, nie za zewnętrzne uwarunkowania. Dlatego Bóg rezerwuje ten sąd całkowicie słusznie dla siebie, bo my po prostu nie mamy wiedzy. My nie jesteśmy w stanie czysto oddzielić, co jest winą i zasługą człowieka, a co jest wpływem otoczenia. Dlatego nigdy nie mamy prawa powiedzieć, że bycie alkoholikiem czy zdrajcą jest osobistą winą człowieka, tylko musimy powiedzieć, że to jest złe, że jest złe być alkoholikiem, Judaszem czy Kainem. Natomiast na ile jest to winą człowieka, tego nigdy nie wiemy. To tylko Bóg może osądzić. Jakbyśmy wiedzieli, zresztą to byśmy nie potrzebowali sądu ostatecznego. To moglibyśmy siebie i innych ocenić, a nikt chyba nie będzie aż tak zarozumiały, arogancki, żeby mówić, że ja nie potrzebuję sądu, bo ja mogę siebie i innych ocenić. Prawda? Wiemy, jak się mylimy, jak możemy się pomylić. Na pewno, ale musimy mówić, że źle być alkoholikiem, Judaszem, Kainem i że trzeba robić wszystko, żeby tym się nie stać. A jeżeli widzimy, że ktoś już takim się stał, to, no to trzeba wszystko robić, żeby mu pomóc, żeby go uratować właśnie przez przykład swojego życia. Przez zachętę, podchodzenie z miłością, szacunkiem. Tylko też tutaj bym przestrzegał przed taką przesadą, bo nieraz tak nas się oskarża, że no żyjemy i nie nawracamy innych. Co to za chrześcijaństwo? Jakby naszą winą było, że inni grzeszą. No częściowo może być, że gorszymy innych, ale też z drugiej strony trzeba pamiętać, że no, nie było kogoś świętszego od Pana Jezusa. A i tak większość, która go widziała, chyba się nie nawróciła, tylko mała garstka została mu wierna na drodze krzyżowej i potem. Więc tutaj też trzeba zachować proporcje. Poza tym no ludzie wiedzą, no, że są tacy święci jak Matka Teresa, prawda? To chyba każdy człowiek na ziemi wie, że jest taka święta. A są tacy ludzie, szczególnie ateiści, którzy posyłają się do nienawiści do Matki Teresy, do opluwania jej, dlatego że ona kwestionuje ich ateizm. I żeby, ponieważ są zaniepokojeni w swoim ateizmie, to potrafią nawet opluwać tak świętą osobę jak Matka Teresa. No więc można powiedzieć, jeżeli no tak zachować proporcje, no w końcu nie od nas świat zależy. Jeżeli przykład życia Pana Jezusa, którego zna prawie każdy, przykład Matki Teresy nie nawraca, no to tym bardziej my nie nawrócimy, prawda? To jest też wolna decyzja człowieka. No nam daleko do świętości Pana Jezusa czy Matki Teresy. I trzeba pamiętać, że oczywiście my mamy jakiś wpływ na ludzi, ale jednak to oni mają wpływ na samych siebie i oni powinni, mają te najlepsze, wspaniałe przykłady ludzkości i oni też powinni być odpowiedzialni za siebie. To są na przykład takie przypuszczenia we współczesnej dobrej psychologii, że tak z grubsza można szacować, że to, kim człowiek jest, no to tak w 40% zależy od biologii, 40% od kultury, wychowania, ale 20% od niego samego. Właśnie teorie ateistyczne niwelują znaczenie wolności. O tym trzeba pamiętać. Albo mają taki absolutyzm kulturowy, albo biologiczny, że albo wszystko zależy od kultury, albo wszystko od biologii, ale prawie nic od wolności. Natomiast no, chrześcijanie podkreślają, do istoty człowieka i jego godności należy wolność. I każdy powinien z tej wolności zrobić to, co najlepsze. My możemy się starać, ale też no, bez przybierania sobie do głowy, bez przypisywania sobie za wiele. Ani po prostu to, co jest człowieku największe, najpiękniejsze, to wszystko ostatecznie jest darem Boga. No a to, co jest złe, niegodziwe, naprawdę, no to jest przede wszystkim jego wolność. Bo nieraz jest tak, że właśnie wielcy grzesznicy, którzy zdradzili, odeszli od Boga, nie dość, że grzeszą strasznie, to jeszcze winę za to zwalają na innych. Mówią, bo moja mama, tata była taka, cały świat jest winny, tylko oni nie są winni. To też jest, wszyscy chrześcijanie są winni, że oni są ateistami. No to jest nieraz takie perfidne, cyniczne i tutaj nie można dać się ogłupić. No można powiedzieć tak, no jak ktoś nam zarzuca, że taki niedobry jestem, to powiedział, oczywiście jestem biednym grzesznikiem, no ale patrz przede wszystkim na Pana Jezusa i Matkę Teresę. No, jak oni cię nie nawrócą, to ja na pewno też cię nie nawrócę. To jest twoja odpowiedzialność.
Mateusz w swoim pierwszym pytaniu nawiązał do tematu mediów, a dziś temat naszej audycji brzmi młodzież wobec wyzwań współczesnego świata. Więc współczesny świat to są właśnie w głównej mierze media. Ja chciałbym właśnie nawiązać w swoim pytaniu głównie do nich, bo w dzisiejszych mediach mamy mnóstwo takich podpowiadaczy, tak jesteśmy bombardowani zewsząd wszelkimi informacjami. Mamy mnóstwo takich podpowiadaczy, które chcą nam ułożyć życie za nas, które sugerują nam, co w danej sytuacji naszego życia powinniśmy zrobić. Na przykład, boli cię wątroba, to weź tabletkę. Chcesz kupić sobie nowy telewizor czy telefon, weź pożyczkę, przecież wszyscy tak robią. Nie układać się w małżeństwie, weź rozwód, przecież w serialach wszyscy tak robią. Więc chciałbym teraz, księże profesorze, zapytać o to. Z całą kulturą tej popkultury, gdzie lansowany jest obraz osoby odważnej, niezależnej, szczególnie kobiety niezależnej, która buduje swoje życie w oparciu o karierę, a obraz takiej standardowej kobiety matki, która zajmuje się dzieckiem, jest żoną, która zajmuje się domem, jest usuwany w cień. Jak w takiej epoce tej popkultury i tego wszystkiego, co nas zewsząd bombarduje, odnaleźć siebie, ale pomóc też odnaleźć się młodzieży, która wzrasta w tym, która jest po prostu zakrzyczana tym wszystkim i zaczyna myśleć, że tak naprawdę ma wyglądać ich życie, ich świat i nie odnajduje już pomiędzy tym wszystkim tego, co jest prawdą, a co jest chaosem, co jest po prostu narzucone im z zewnątrz.
Tak, to jest wielki problem, zły wpływ mediów. I widzę, że wy macie o wiele trudniej niż moje pokolenie, bo jak ja byłem w waszym wieku i trochę młodszy, to też no, media były terenem wielkiego kłamstwa, tylko kłamstwa prymitywnego, który łatwo się było zorientować. Dlatego na przykład my z kolegami w liceum jako rozrywkę na przykład czasami, jak byliśmy na wakacjach czy na pracach społecznych, to traktowaliśmy czytanie literatury komunistycznej. Kupowaliśmy sobie, bo już tam no, Trybuna Ludu w Polsce nie mogła być aż tak prymitywna, ale były polskie tłumaczenia Czerwonego Sztandaru. To było takie pismo organu Komunistycznej Partii Litwy, albo Prawdy. I po prostu to było lepsze od jakichś magazynów satyrycznych. Kupowaliśmy sobie taki numer Czerwonego Sztandaru i czytaliśmy i właśnie co parę zdań to były salwy śmiechu. To było naprawdę, bo to było tak prymitywne, tak głupie i takie napuszone zarazem. To no raz mieliśmy pecha, bo na czynie społecznym usłyszała nas wychowawczyni, która należała do partii. To mieliśmy kłopoty potem. Ale i pomimo tego, to warto się z tego śmiać. Natomiast dzisiaj kłamstwo jest podobnego stopnia, tylko o wiele bardziej inteligentne, o wiele bardziej zmanipulowane. I po prostu no, jak się przed tym bronić? Ja się przede wszystkim, no właśnie, wspólnota z Bogiem. Myślę, to jest najważniejsze. Po prostu ktoś, kto poznał Jezusa, poznał Ewangelię, jest szczególnie odporniony. No po prostu no, widzi, że przy całej tej pysze, arogancji tych mediów, przecież one właściwie, no widać prawie na każdym kroku, albo co drugi krok, że są sprzeczne z Jezusem, że to jest dokładnie antyewangelia. Czyli to jest zasadnicza obrona. Jeżeli poznamy, pokochamy Jezusa, to już nas w dużym stopniu odparnia na wielkie kłamstwo mediów, bo media są terenem wielkiej manipulacji, ale też rozwój inteligencji, mądrości, to wtedy po prostu no, człowiek inteligentny orientuje się w tym, widzi, jak one sami sobie zaczynają, jak kłamią, jak prymitywne rzeczy nam proponują. I właśnie jeżeli mam pewną kulturę duchową, pewną wiedzę, inteligencję, wrażliwość, wiarę, to nas uodparnia na to bagno mediów. Właściwie no, media, no, trzeba powiedzieć, nie głównego nurtu, ale głównego ścieku. No, to jest jak, no, kanał, kanalizacja. No, to media trochę... Jak byliśmy na pielgrzymce w Indiach, no to jest chyba taki kontynent największej biedy, gdzie rzeczywiście w tych dzielnicach nędzy, no to rzeki, strumienie, to przypominają kanały ściekowe. Zresztą tak to śmierdzi. To jest dobry obraz mediów współczesnych wielu. Po prostu no, trzeba wiedzieć, że w istocie wiele mediów, szczególnie tych wrogich kościołów, no to są jak kanały ściekowe. I to po prostu to czuć z daleka. To widać i czuć smród tego kłamstwa. I no, czasami myślę, telewizja, pewne stacje, to jest jak końcówka rury ściekowej w domu, no to po prostu nie można włączać. No, jak się ma odrobinę kultury, rozumu, no to człowiek to widzi. Tylko, ale trzeba pamiętać, że no i też, że ci ludzie żerują na was. Oni po prostu chcą was zniszczyć, aby na was zarobić. No chociażby wspomniałeś te pożyczki, no to w tym też przestrzegam, bo te pożyczki nieraz czynią z ludzi niewolników na całe życie. To, ale też te rady, przecież oni właściwie proponują najgorsze rzeczy, które niszczą życie. To jest dokładnie antyewangelia. Im nie zależy na was, oni chcą zrobić na was biznes. Oni po prostu kosztem ruiny was, waszego życia, chcą na was zarobić. I trzeba mieć inteligencję, rozum, żeby przed tym się bronić, bo często właśnie te media chcą zamienić jakby ludzie i trzeba zobaczyć, jaką oni pogardą nas traktują. Przecież te same reklamy, no czasami no, wygląda, jakby były skierowane do idiotów. No to jest tak prymitywna argumentacja, tak? Za kogo oni nas mają? No po prostu widać, że oni chcą być jak grupa kowbojów, która pędzi społeczeństwo jak stado baranów. Oni tak to robią, oni tak nas traktują, jak kowboje baranów. I trzeba się przed tym bronić. Po prostu trzeba bronić swojej godności, swojej rozumności, swojej wolności. No, po prostu te media podobnie kłamią, jak kłamała prawda radziecka. Nie wiem, czy znacie taki stary dowcip, jak młody diabeł stoi przed wielką mapą świata i stary diabeł mu tłumaczy, co tam, jakie są oznaczenia. Tam się tam migają takie czerwone światełka. Mówi, co to jest to czerwone światełko? Mówi, a to wiesz, jak ktoś skłamie tutaj na ziemi, to jest, nam pokazuje, że skłamał, to miga to światełko. Mówi, tak patrzy, tu miga, tam miga, a nagle cały Związek Radziecki wybucha na czerwono. Tak, on się taki przeraził, co to się dzieje, jakby płonął, Związek Radziecki się rozwali. Ja mówię, nie, to tylko jest nowe numer prawdy się ukazał. No i to myślę podobnie, to można by na przykład do Gazety Wyborczej zastosować dzisiaj. Tak. To pasuje też w sposób, bo ludzie, którzy są duchowymi dziećmi tam pracują, ci ateiści, to Po prostu trzeba wiedzieć, że media są dzisiaj terenem największego kłamstwa, największej manipulacji. Ale kto ma odrobinę rozumu, odrobinę wiary, to jest w stanie się przy tym obronić. No, właśnie, myślę, tu jest podobnie jak z dziećmi. No, rodzice najbardziej kochani swoich rodziców nie są w stanie ochronić się przed wirusami, bakteriami, prawda? Większość wirusów, bakterii, które są w świecie, zaatakują ich dzieci w domu i poza domem. Ale jeżeli te dzieci będą dobrze odżywione, będą miały dość witamin, to one sobie z tym poradzą. Nawet jak zachorują, to będzie choroba miała łagodny przebieg, powrócą do zdrowia. Ale duchowo jest podobnie. No jak bardzo bym was chciał ochronić przed złem tego świata, czy wasi rodzice chcą was ochronić, czy Kościół, to jednak nie jesteśmy w stanie was uchronić przed wieloma zgorszeniami, wieloma pokusami, które właśnie codziennie widzicie, codziennie przeżywacie, prawda? Codziennie jesteście atakowani przez antyewangelizację, przez kłamstwa, manipulacje, które mniej lub bardziej głęboko udzierają się wasze w duszę. I to tak samo ten problem mają dorośli. Ale jeżeli będziecie mocno duchowi, mocniej duchowi, jeżeli będziecie mieć w sercu dużo mądrości, wiary, to sobie z tym poradzicie. Jak będziecie mieć dużo witamin duchowych, to sobie poradzicie. I cieszę się bardzo, że jest takie radio, telewizja, taka uczelnia, która właśnie was dobrze karmi duchowo. To darzy dużo witaminek, bo wtedy szanse, że zostaniecie zdrowi duchowo, są największe.
Księże, no właśnie, jesteśmy młodzi, studiujemy, przed nami całe życie praktycznie. Właściwie ja chciałam zapytać, jak w odniesieniu do tego, co powiedział Mateusz, odnaleźć siebie, tak, żeby wiedzieć, jaka jest nasza tożsamość, bo myślę, że jednak my się gubimy. My jako młodzi ludzie nie do końca wiemy, co jest naszym celem w życiu, czy mam na przykład, jakie jest moje powołanie. Jak widzimy, że na przykład mężczyźni, mówię przykład, no nie są odpowiedzialni, na przykład nie chcą brać żon za żonę, czy nie wychodzić za...
Żenić się,
tak, dziękuję. Kobieta nie wie, co z sobą zrobić, albo właściwie się deprawuje. Tak jak mi to bardzo wstrząsnęło, jak ksiądz powiedział, że są kraje, gdzie więcej osób chodzi do domów publicznych niż na przykład do kościoła. My stojąc tutaj właśnie w tym świecie, patrzymy na to i mówimy, no to jak mam założyć szczęśliwą rodzinę, tak? Jak mam żyć, jak odnaleźć siebie, jak odnaleźć tą... Może nie drugą połówkę jabłka, bo to już jest inna, jakby to powiedzieć. Konkretnie, jeżeli ja szukam męża albo chcę iść do zakonu, to jak mam siebie odnaleźć? To nie jest takie łatwe w tym świecie, ponieważ widzę, że brak jest odpowiedzialności, brak jest konkretnych wzorców do naśladowania. Nawet w domu często mamy... kłopot z tym. Nie wierzę, że wszyscy tutaj są z takich właśnie rodzin. Może no właśnie szkoła nam pomogła odnajdywać niektóre te wszystkie aspekty w życiu. I tak się zastanawiam, jak my mamy się odnaleźć i jak wybrać szczęśliwie, jak wyjść za mąż, czy się ożenić szczęśliwie, jak wybrać drogę powołania. Bo w dzisiejszych czasach to osobiście dla mnie i myślę, że dla wielu młodych ludzi jest strasznie trudne i to jest katastrofa. To moje pytanie. Jak odnaleźć tożsamość?
Tak, no, ja wiem też niemało na ten temat, no bo już 30 lat jestem księdzem i poznałem dziesiątki tysięcy ludzi w duszpasterstwie. No też przez 16 lat byłem duszpasterzem studentów. I jeżeli chodzi o powołanie, to myślę, najważniejsza jest uczciwość zawsze, możliwa absolutna uczciwość, otwarcie na Boga. Ja też właśnie jak 2 lata walczyłem ze sobą, czy być księdzem, czy nie, oczywiście głównym problemem to była rezygnacja z małżeństwa, z rodziny, bo też jak każdy marzyłem o żonie, o dzieciach, o małżeństwie, rodzinie. Ale myślałem tak, że że Bóg ma... najważniejsze jest zdanie Boga, bo ja mogę myśleć, jak chcę, ale jeżeli Bóg coś mi... Na przykład, jeżeli Bóg chce, żebym ja był księdzem, a ja na siłę założę rodzinę, no to nie będzie dobre dla mnie, no bo ja nie jestem... Ja nic nie wymyślę lepiej od Boga, prawda? A jeżeli Bóg chce, żebym miał rodzinę, żonę, dzieci, a będę próbował być księdzem, to też nie jest dobry pomysł, prawda? Więc przede wszystkim mówiłem Bogu, uczyń ze mną, co zechcesz. To jest najważniejsze. I to o takiej właśnie... Bo jak miałem 14 lat, to prawie chyba na 3/4 roku zostałem ateistą nawet, małym marksistą. Tak, że...
Naprawdę?
Naprawdę, tak. Ale też mogę powiedzieć, że jak mówię o ateizmie, to mówię z własnego doświadczenia. Jaka to jest głupota. No. Znaczy, wtedy miałem 14 lat, to jest okoliczność łagodząca.
Łagodząca?
Tak. No bo znaczy, im człowiek jest starszy, tym ma większą winę, jak jest ateistą, bo powinien zmądrzeć. No. Ja na szczęście z łaski Bożej rady już jak miałem 15, to znowu zacząłem wierzyć. To jakby taka choroba, jakby pryszcze dziecięce, myślę, było. Ale też doświadczenie. Tak. Ale też sobie pomyślałem, no wtedy, Daruś, jaki ty jesteś głupi. No, to jak raz możesz być ateistą, raz nie. Najważniejszych rzeczach się mylisz, prawda? To mówię, Boże, no, pomóż mi, żebym ja już takich błędów nie powtarzał, żeby możliwie żył jak najbardziej odpowiedzialnie i mówię tak, uczyń sobie ze mną, co zechcesz. Tak się modliłem. No bo to jest najlepsze. Bo widzę, Daruś, jakie ty głupoty możesz robić? No, co ty jeszcze możesz zrobić? No pewnie, no wszystkich głupot nie unikniesz, ale przynajmniej takie większe. I no, właściwie tak się modlę do dzisiaj, to radzę wszystkim. I odkryłem też, że wielu ludzi w dziejach chrześcijaństwa tak się modliło. Właśnie wielu świętych w różnych epokach, kulturach, bo to szczególnie dobrze wyraża naszą relację do Boga. No bo jak rozumiemy, jacy jesteśmy malutcy, głupi wobec Boga, no to lepiej nie pouczać Boga, tylko no, jak niemowlę nie powinno próbować być mądrzejsze od rodziców, nie powinniśmy od Boga być mądrzejsi. Więc przede wszystkim myślę, Boże, pokaż mi, co mam czynić i co będzie najlepsze. To mnie najbardziej przerażało, kosztowało, ale to Bóg wie lepiej, prawda? No podobnie jak prowadzimy małe dzieci do dentysty, płaczą, wiją się, ale potem mają zdrowe zęby na całe życie. Podobnie Bóg czasami wymaga na rzeczy trudne i naszego dobra. I myślę, że tam Bóg mnie poprowadził. To może też było opatrznościowe, że tą wiarę straciłem taką dziecięcą, żeby potem odzyskać taką dojrzałą, która mnie doprowadziła do seminarium. Ale to było bardzo trudne, oczywiście. Tylko też tak myślałem, no, rozumiałem, że małżeństwo jest czymś naturalnie większym, najwspanialszym darem, ale też wiedziałem, że właśnie brakuje księży, brakuje tych, którzy by walczyli o wiarę. I też tak myślałem, no, jak jest wojna, to miliony mężczyzn, nawet którzy mają wspaniałe żony i dzieci, idą na wojnę i często giną, nie wracają, prawda? A często ich śmierć jest wykorzystywana, często ta wojna nie ma uzasadnienia, nie powinna być miejsca, giną bezsensownie. Dla rzeczy ziemskich, no to tym bardziej dla rzeczy niebieskich, dla zbawienia, człowiek musi być gotów poświęcić swoje życie. Tak jak właśnie każdy mężczyzna, bo niektórzy mówią, a nie można wymagać od ludzi heroizmu, na przykład nie można wymagać heroizmu od kobiet, żeby urodziły dzieci. No ale przecież na przykład od mężczyzn, od wszystkich się zasadniczo wymaga heroizmu. Jak jest wojna, to wszyscy mężczyźni muszą iść na wojnę, żyć w strasznych warunkach, cierpieć, stać się kalekami albo zginąć nawet, prawda? No i analogicznie można powiedzieć, że od kobiet też ma się prawo wymagać heroizmu, na przykład wobec dzieci, które żyją. To jest nieprawda, jest głębokie kłamstwo, się sugeruje, że nie można. Bóg wymaga od każdego heroizmu. Czasami, żeby nie zgrzeszyć, trzeba być heroicznym. No. I to... No i myślę, że trochę takim, no trochę z heroizmu ma rezygnację z małżeństwa, rodziny, że to jest... tylko śmierć jest do tego trudniejsza. No ale no, dzisiaj mogę powiedzieć, no, że jakkolwiek było to trudne, to jestem wdzięczny Panu Bogu za to powołanie, że to jest, znaczy pewne rzeczy coraz lepiej z wiekiem się rozumie, no bo też tak wtedy myślałem, jakby się udało, żeby dwóm parom pomóc założyć szczęśliwe małżeństwa, dwóm chłopcom, dwojgu dziewcząt, to już się opłacało, będą wtedy dwa zamiast mojego jednego. No i rachunek się sprawdził. No. Bo jak mówię, że przynajmniej, no myślę, przy ponad 30 byłem jednym z koniecznych warunków. To myślę, to jest najważniejsze. Nie przeszkadzać Panu Bogu, uczynić się szczęśliwym. Bóg wie, co dla nas jest najlepsze. Nawet jakby mnie to najbardziej przerażało, jak widzę u dentysty, to Bóg wie, co robi. To warto mu zaufać. To na temat powołania właśnie, czy kapłaństwo, czy zakon, czy rodzina. To wszystko jest przepiękne, to wszystko jest dar Boży, tylko że no, my nie wiemy do końca, jakie będzie nasze życie, co powinniśmy zrobić. Prosić Boga o pomoc, o światło, no to przede wszystkim, modlić się. No, ale potem no, wiemy, że jeżeli ktoś nawet odkrywa, że jego powołanie jest rodzina, no to jest wielkim problemem, szczególnie dla kobiet, znaleźć odpowiedniego mężczyznę. Znaczy, to był zawsze problem, bo zawsze było więcej porządnych kobiet niż porządnych mężczyzn.
Teraz
jeszcze dużo gorzej.
Zachwiało.
No jeszcze gorzej. Znaczy, po rewolucji seksualnej to jest no nieraz już po prostu tragedia, szczególnie na Zachodzie, bo kobiety są specjalistkami od świata rzeczy oświata osób, a mężczyźni bardziej oświata rzeczy. Dlatego kobiety z natury rozumieją lepiej od mężczyzn, znaczy polega małżeństwo, rodzina, dzieci są tu bardziej dojrzałe od początku. Mężczyźni potrzebują więcej czasu, żeby to w ogóle pojąć, a niektórzy całe życie nie pojmują i się nie nadają. I dlatego no, trzeba tak wiedzieć, że matematycznie, statystycznie część kobiet jest skazana na to, że nie spotka mężczyzn na poziomie, którzy dojrzeli do małżeństwa. Po prostu, bo jest dużo więcej kobiet, które nadają się do małżeństwa i pragną małżeństwa i dojrzały do małżeństwa, niż mężczyzn, którzy dojrzeli. Zawsze tutaj była różnica. No, mężczyźni są tutaj często bardziej prymitywni, dorozwinięci, czy nastawieni na rozpustę, na jakieś haremy. A dzisiaj to jest... Znaczy jeszcze się pogorszyło po rewolucji seksualnej, kiedy właściwie no, na przykład na Zachodzie to intensywne życie seksualne ludzie zaczynają najpóźniej w gimnazjum. Są przyzwyczajeni do ciągłej zmiany partnerów. I to ludzie mówią, że to jest wyzwolenie seksualne, w istocie jest to zniewolenie seksualne i to jest też szczególnie straszne dla kobiet. To jeszcze bardziej utrudnia znalezienie partnera, ponieważ no tutaj też no dziewczyny są współwinne, bo jeżeli dziewczyny pozwalają na taki system, że można mieć dziewczynę codziennie nową właściwie, no to i dziewczyny takiej, bo tam no co słyszę od sióstr polskich, które pracują w internatach dziewczęcych, no to one też od zwykle no z reguły od wieku 13-14 lat biorą nieustannie środki antykoncepcyjne, co jest katastrofą dla ich systemu hormonalnego. I te dziewczyny to w istocie robią w nadziei, że spotkają kogoś na całe życie. Natomiast chłopcy no, zmieniają je jak rękawiczki. To tak mówią, no właśnie ksiądz Dziewiecki kiedyś mówił w takim eksperymencie, jak pytał studentów swoich, co to jest wolny związek. No, ale pytał osobno dziewczęta i chłopców. I dziewczęta powiedziały, że wolny związek to jest taki związek, zresztą to jest sprzeczność, jak mówi Dziewiecki słusznie, bo jak związek nie może być wolny, no jak się związuje, no w takim razie rezygnuję, mówię ci, że cię nie opuszczę, prawda, że tutaj zamykam jakiś możliwy wyboru. No to jest jakby już w nazwie kłamstwo, ale no pytał studentki, co rozumieją przez wolny związek. No to powiedziały, właściwie była zgodna powiedzieć, wolny związek to jest taki związek, którym jest taka miłość, że ja jestem tak pewna, że on mnie kocha, że mnie nigdy nie opuści i dlatego nie potrzebuję nic na papierze, że oficjalnie, tak, że po prostu to jest tak, po prostu taka wielka miłość. No, dobrze, podziękował, a potem zapytał chłopców, co sądzicie, co to jest wolny związek? A no, wolny związek to jest taki związek, który w każdej chwili mogę dziewczynę zostawić.
Dokładnie.
No, to jest bez odpowiedzialności, no.
Właśnie. Kiedyś u nas był na uczelni.
Tak, no. I potem jak połączył ich razem, to powiedział, no, to już nie powiedział do końca, jakie były odpowiedzi, ale po prostu tu kobieta jest strasznie oszukiwana, bo to no wiem jak to jest, że te dziewczyny się zgadzają na takie warunki w nadziei, że kogoś znajdą, ale właśnie przez to nigdy nikogo nie znajdą na stałe. Po prostu, bo chłopcy przez to ulegają deprawacji. Oni się przyzwyczajają, no, że na Zachodzie w tych warunkach no to nie jest żaden problem mieć właściwie codziennie inną dziewczynę. No idzie się na dyskotekę, się ją ma na jedną noc. Tylko to jest właściwie no, forma domu publicznego. No, to powoduje, tacy mężczyźni stają się niezdolni do wierności, do małżeństwa. Też no, badania pokazują, że znaczna część mężczyzn regularnie ogląda pornografię, no nawet większość, a nawet czasem 30% prawie kilka razy w tygodniu. I nawet u takich mężczyzn to po prostu jak widzą żywą kobietę, to ich to mniej interesuje od tych zdjęć. To też jest potężna przyczyna no niezdolności do małżeństwa. No poza tym ta masowa prostytucja, która jest na Zachodzie, no to też powoduje, że ci mężczyźni są niezdolni do małżeństwa, więc no, takie są realia, że jest coraz mniej mężczyzn zdolnych do małżeństwa, bo no po prostu są zepsuci przez pornografię, przez rozpustę. Też innym problemem jest zniszczenie rodzin, że ci mężczyźni są wychowywani bez ojca, który ich opuścił, czy został wyrzucony i nie mają wzorów męskich, nie mają wzoru prawdziwego mężczyzny. Dzisiaj no tak mogę powiedzieć, że jeżeli jest coraz mniej mężczyzn zdolnych do małżeństwa, a jak zwykle no ta wyspa, no to są ci wierzący, czy porządni, więc tu najlepsi kandydaci są z waszej szkoły, myślę, że są wierzący mężczyźni, tylko że ich jest...
Elita. Masz odpowiedź no. U synka, gdzie szukać.
Nie.
Szukać najlepiej wśród wierzących, bo nie, naprawdę...
Miłość nie znajdzie, o.
O nie, nie, dobrze. Trzeba trochę pomóc.
Modlitwą i czynem, tak ja nie mówię.
No, jest... nie, pomóc, czyli pójść na pielgrzymkę.
Tylko no ile razy.
No właśnie.
W Kaliszu co roku jesteśmy u świętego Józefa, także.
No ja dobrze znam Neokatechumenat z Niemiec, to tam, no to jest oficjalnie się podaje, że jednym z głównych celów organizowania pielgrzymek to jest stworzenie okazji, żeby porządni ludzie się poznali. Zresztą ja też...
Tak samo te grupy, co też ksiądz o nich wspominał.
Tak, już w pasterstwie, to był jeden z głównych celów. Ja czy im tego nie mówiłem, żeby ich nie płoszyć, ale to był jednym, jak tam, no chcieli zostać razem na dyżurze w obozie, czy razem kajakiem płynąć, ja się tylko cieszyłem.
Nie? Ale są kajaki.
Muszą się poznać. No. To...
Okazja.
Więc mogę wam powiedzieć, no, bo tego doświadczenia, że właściwie dzisiaj zdolni do małżeństwa i do wierności małżeńskiej na całe życie, no, są coraz bardziej nieliczni mężczyźni. No bo tak żyją, no, są, jeżeli ktoś, żeniąc się, miał 30 kobiet wcześniej, to, no, to jak żona jest 31, no to będzie pewnie 32 i 35. No to ktoś to jest... I jeżeli... u kogoś można liczyć na wierność, no to przede wszystkim na ludzi wierzących, u ludzi wierzących, mężczyzn wierzących, a szczególnie dzisiaj. No to właściwie jest coraz mniejszy zakres mężczyzn nadających się do małżeństwa, ale to są przede wszystkim ci wierzący. Więc najlepiej szukać w duszpasterstwach, na pielgrzymkach, tutaj. No i poza tym to jest najpiękniejsze, jak obie strony są wierzące, no to naprawdę to jest przed, to małżeństwo może być przed smakiem nieba. No jak to ja, no, szereg małżeństw znam już ponad 20 lat, no i widzę, małżeństwo powinno w planach Bożych być przeciągiem nieba, ale niestety my łatwo robimy z tego przeciągnik czysty albo przeciągnik piekła. No bo małżeństwa są takie jak charaktery ludzi, którzy je tworzą. Dlatego jak mówię, żeby rozwijać swoją osobowość, charaktery, to też chodzi o wasze szczęście w małżeństwie i rodzinie, bo im będziecie piękniejszymi, mądrzejszymi ludźmi, im bardziej będziecie pełni miłości, szacunku, zrozumienia, tym piękniejsze będą wasze małżeństwa, no bo małżeństwo jest funkcją charakteru, osobowości ludzi. Ale wy jesteście szczęściarze, bo macie wiarę, jesteście na tak wspaniałej uczelni, macie życie duchowe, także macie największe szanse. Niepewność, no bo na ziemi pewności nigdy nie mamy, ale macie największe szanse na wspaniałe, piękne małżeństwo. Ale też nie można być niewolnikiem małżeństwa, no bo czasami jednak no, część kobiet no, nie znajdzie niestety, bo nie ma tych porządnych mężczyzn wystarczająco. I też trzeba umieć sobie ułożyć życie w samotności. No. Po prostu to nie może... oczywiście małżeństwo jest wielkim darem, ale też życie mężczyzny i kobiety może i powinno być spełnione, szczęśliwe, także bez małżeństwa, no bo inaczej bylibyśmy dodatkiem, funkcją tej drugiej osoby. I właśnie no, życie zakonne, czy życie w celibacie ma być też tego świadectwem, że można być szczęśliwym, spełnionym człowiekiem też w tej formie życia, tylko trzeba pamiętać, że wtedy tym bardziej trzeba budować wspólnotę z Bogiem, bo my w samotności my musimy zginąć, że po prostu życie w samotności jest skazane na zagładę, jeżeli nie jesteśmy we wspólnocie z osobami. To znaczy przede wszystkim z Bogiem. No i też z innymi przyjaciółmi. No, z różnych powodów, nie wszystkim ludziom, no, szczególnie kobietom z powodu braku odpowiednich mężczyzn, którzy się degenerują, nie będzie dane żyć w dobrym małżeństwie. No, czasami część tych małżeństw będzie nieszczęśliwa, ale to nie znaczy, że życie ma być nieszczęśliwe. Po prostu trzeba pamiętać, że mamy swoją wartość, godność także ponad małżeństwem, ponad nieudanym małżeństwem, czy w przypadku niemożności zawarcia małżeństwa, że nasze życie może być piękne i spełnione, ale o ile jesteśmy we wspólnocie, z Bogiem przede wszystkim, i z ludźmi w przyjaźni, miłości, służymy ludziom, czynimy dobro. Także no, też na podstawie mojego doświadczenia, to no, to był Kościół, ale ja też mogę z praktyki powiedzieć, że to nie jest najważniejsze, w jakim stanie żyjemy, co robimy. Najważniejsze być we wspólnocie z Panem Bogiem. Trzymać się Pana Jezusa i Matki Bożej, a reszta będzie nam dodana. Bo też w zakonie kapłańskim nie ma gwarancji. Tak jak są szczęśliwi święci małżonkowie, są też nieszczęśliwi i upadli księża, zakonnicy, zakonnice. To my nie mamy gwarancji. Życie jest zawsze przygodą. No. Po prostu Bóg wskazuje najlepszą drogę, ale z powodu naszych słabości czy grzechów my wszystko możemy popsuć. Tak więc te dwie najważniejsze zasady. Po pierwsze, trzymać się najmocniej Pana Boga, otwierać na Niego i maksymalnie pracować nad sobą, a reszta będzie nam dodana. A czy to jest kapłaństwo, zakon, czy małżeństwo, to jest mniej ważne, naprawdę. Najważniejsze być we wspólnocie z Bogiem i z ludźmi i pracować nad sobą, a reszta jest mniej ważna.
Bardzo się cieszymy z obecności księdza profesora Dariusza Oko w naszym studiu. Piszą też do nas nasi radiosłuchacze. napisał do nas Tadeusz z Wałbrzycha, który dzieli się taką refleksją, że dzięki Bogu, że zostały nakręcone i pokazane także w Polsce w kinach takie filmy jak Bóg nie umarł i Bóg nie umarł 2. Jeden ze scenarzystów powiedział, do napisania scenariusza Bóg nie umarł zainspirowała nas informacja, że 65% studentów, którzy rozpoczynają studia wierząc w Boga, kończą naukę jako ateiści. Napisał też do nas Mariusz z Podkarpacia, który dzieli się swoim doświadczeniem z podróży na zachód, zresztą podobnie jak ksiądz profesor, i pyta, w jaki sposób bronić się od złych wzorców, które stąd przychodzą do młodych Polaków, czyli które przychodzą z zachodu. W tym kontekście chciałbym może troszeczkę poszerzyć to pytanie pana Mariusza i zapytać o tą modę Halloween, ponieważ jesteśmy teraz w zasadzie w przededniu świętowania uroczystości Wszystkich Świętych, Dnia Zadusznego w polskiej tradycji. Jednak z zachodu zauważamy, że coraz częściej ta moda jest wykorzystywana, właśnie Halloween w sklepach, w telewizji. Podpowiada nam zachód jakieś nowe wzorce, nowe trendy, które chcą zagościć w naszej kulturze, w naszej tradycji, a my czasem mam wrażenie, że poddajemy się po prostu im tak bezwiennie. Po prostu nie stawiamy żadnego oporu i przyjmujemy to jako swoje. Jak się przed tym można też bronić? Jakie zagrożenia duchowe też niesie?
Tak, no te 65% to myślę na pewno nie dotyczy Polski i takiej uczelni, co może gdzieś na jakichś uczelniach zachodu. Ale faktycznie może następować utrata wiary w młodym wieku studentów. No jak mówię, ja to przeżyłem w wieku 14 lat. Także no, mogę powiedzieć, że mówię z własnego doświadczenia. No i no mówię, że to w istocie jest głupota, no bo no, odrzucać Boga to jest odrzucać samo źródło i szczyt życia. To jest tak jakby nienarodzone dziecko mówiło, że nie może żyć, że może żyć bez matki. To są czyste absurdy. I przed tym, no jak się można bronić? No też myślę, że zasadnicza przyczyna jest też takie zagubienie się w dobrobycie. Myślę, że to jest jeden z zasadniczych przyczyn tego ateizmu. To jest taki ateizm ludzi przesyconych, ludzi zarozumiałych, aroganckich, którzy bez żadnej swojej zasługi otrzymali olbrzymie bogactwo dzięki pracy wysiłkowi poprzednich pokoleń i wykorzystują to, by ubliżać innym ludziom i Bogu. To jest no, podobne do sytuacji dzieci z bogatych rodzin. Wiemy, że często właśnie dzieci najbogatszych rodzin wpływowych akurat się degenerują, bo mają wszystkie możliwości. Pieniądze rodziców czy pozycja rodziców sprawia, że właściwie mogą sobie prawie wszystko kupić, że mogą studiować na najlepszych uczelniach, ale też mogą popełnić największe głupstwa. Wielu dzieci właśnie tych z największymi możliwościami staje się narkomanami, alkoholikami. Czy dla mnie takim no, znaczącym doświadczeniem było praca w szpitalu niemieckim na początku moich studiów w Niemczech. To wtedy był stan wojenny w Polsce, a ja w niemieckim szpitalu podziwiałem ich organizację, no, niemiecką solidność, wyposażenie, wszystkie lekarstwa, najnowocześniejsze maszyny, też wyżywienie. Banany wtedy były, banany były po prostu takim symbolem luksusu, nie pamiętacie tego pełni. I tak jako kapelan chodziłem po tym szpitalu, to był taki szpital powiatowy, gdzie były podstawowe oddziały. No i tak podziwiałem, to starałem się rozmawiać z ludźmi, tak też ćwiczyłem niemiecki. Odwiedzałem na intensywnej terapii umierających, no na oddziale położniczym, tam na Niskiej Radości, młode matki z dziećmi. To wszystko było dla mnie przedmiotem podziwu z jednym wyjątkiem, mianowicie oddział chirurgiczny był pełen młodych mężczyzn, chłopaków w waszym wieku, nieraz bardzo połamanych, poranionych. To byli młodzi motocykliści, którzy właśnie szaleli na motocyklach w okolicy tego miasteczka, bo to było takie przedgórze Alp, wiele takich krętych dróg i oni mieli wspaniałe motory, oczywiście najlepsze motory świata, na których często jeździli za szybko, całymi watahami i to się kończyło nieraz tragicznie. Tam na przykład jeden chłopak chciał wyprzedzić kombajn, tak, ale za blisko nie zauważył noży tego kombajna i stracił rękę i nogę, został odcięty. Inny był w depresji, bo jechał ze swoją dziewczyną, za szybko na zakręcie go wyrzuciło, on przeżył, ale dziewczyna zginęła, no i czuł się odpowiedzialny za jej śmierć, no bo był odpowiedzialny. I to mnie właśnie dziwiło, bo widziałem młodych ludzi, którzy no, mieli wszelkie możliwości. Mieli wystarczająco bogatych rodziców, żeby właściwie wszystko studiować, jakby chcieli. To państwo niemieckie im pewnie zapłaciło studia na najlepszych uczelniach świata. Wszystkie drogi były przed nimi otwarte. Tymczasem oni na własne życzenie stawali się wrakami ludzkimi, fizycznie przynajmniej, w tak młodym wieku. I tak się dziwiłem. Banany mieli, to był taki symbol luksusu dla nas. Wszystko mieli. Tak jak właśnie tam kolega na kursie, jak przyjechał, mówi, panowie, wychodzę na ulicę, patrzę, a wszędzie Pewex. Nie wiem, czy wiecie, to jest Pewex, to właśnie taki sklep, gdzie były towary luksusowe zachodu za dolary, właśnie w czasach mojej młodości. I to dla mnie też był taki symbol, no, skrajnej głupoty. Jak można mieć wszystko i wszystko stracić. Ci młodzi Niemcy właśnie tak tracili wszystko, zaczynając życie. Mieli wszystko, no i prawie wszystko tracili. Stawali się kalekami, wrakami ludzkimi w wieku 20 lat. I to był taki dla mnie przykład, jak można zgłupieć, jak w dobrobycie można zgłupieć. Ale to też myślę, do tego zgłupienia należy też ateizm, bo ludzie w bogactwie nieraz głupieją, nawet łatwiej głupieją nieraz niż w takich średnich warunkach, czy biedzie. Tylko że ta taka bogata część społeczeństwa żyjąca w luksusie, to przez dotąd w historii ludzkości to był znikomy procent. To było pewnie mniej niż 1%, który żyło tak. Natomiast dzisiaj właściwie dzięki rozwojowi cywilizacji i techniki większość ludzi żyje w bogactwie. I znaczna część z nich się degeneruje w tym bogactwie. Właśnie tak jak ta młodzież ze szpitala. I to po prostu trzeba przytomnie widzieć. I też są ludzie, którzy na tym zarabiają. To powstaje taki, no, konglomerat kultury ateistycznej. Bo w istocie ta kultura zachodu jest kulturą ateistyczną dzisiaj. Dlatego właśnie też tak nienawidzą, nas atakują. Tylko trzeba patrzeć szeroko. Trzeba widzieć, że to jest kultura śmierci, jak mówi święty Jan Paweł II. Właśnie dlatego Europa Zachodnia umiera. To zauważmy, jacy nie są zarozumiali, aroganccy. Oni nas traktują właściwie jak kraj kolonialny. Oni właściwie zachowują się jak koloniści wobec Murzynów. W tych pouczeniach, tych atakach nienawiści mamy siedzieć cicho, oni nas mają pouczać. A ci zarozumialcy, no dziwnego, że oni nam tak gardzą, tak się wyszają, bo oni się uważają za mądrzejszych od Boga. No to jak oni uważają sobie mądrzejsi od Boga, są sami mądrzejsi od Polaków. No ale być może uważać się za mądrzejszego od Boga, zacznie szczutem głupoty. No ale widzimy, jak to się kończy, oni umierają. To Europa staje się domem starców, gdzie właśnie zapraszają muzułmanów, żeby miał kto im tam pampersy zmieniać, ale to jest agonia Europy. No bo ateizm nie jest w stanie zachować życia. Ateizm nie jest w stanie, jak widzimy w zachodniej Europie, zapewnić następnych pokoleń, następnych generacji. No w samych Niemczech oni szacują, że właśnie dlatego, że umierają, potrzebują przynajmniej 500 tysięcy nowych obywateli z zagranicy co roku, żeby utrzymać gospodarkę. Więc to że oni przyjmują uchodźców, to też wynika z ich żywotnego interesu. To nie jest jakiś altruizm, tylko czyste wyrachowanie gospodarcze. I uczmy się z błędów innych. To po prostu nie powtarzajmy błędów Zachodu, które doprowadziło do jego śmierci. No my obserwujemy śmierć Zachodu. Miejsce ateistów Zachodu zajmują muzułmanie. No taka jest kolej rzeczy. Ci ludzie są tacy zarozumiali, tacy przemądrzali. Uważają, że tyle wiedzą z psychologii, z pedagogii, a nie są w stanie założyć udanego małżeństwa. Nie są w stanie wychować dobrze dzieci. Też na przykład przemysł niemiecki skarży się, że jest coraz mniej dzieci oczywiście, ale też te dzieci są w coraz gorszym stanie psychicznym, że ich ciężko czegoś nauczyć, że ciężko wdrożyć do pracy. Tam oni coraz bardziej stoją dzięki imigrantom, także dzięki Polakom, polskim inżynierom, robotnikom. Jak jeżdżę, mam wykłady, to szczególnie wiele potem, jak podpisuję książki, pytam o zawody. Jest szczególnie dużo, wiele lekarzy, inżynierów, budowlańców, to są polskie specjalności. My tam się świetnie sprawdzamy, świetnie pracujemy, bo nam się jeszcze chce. Myślę, z jedną z taką form obrony, przede wszystkim to jest rozwój osobisty. Jak się trzymamy mocno Jezusa, no to z daleka czujemy śmierć, czujemy, co jest przeciwko Jezusowi. To nas chroni przed tymi truciznami Zachodu. Ale też patrzmy, co się z nimi dzieje. Żeby porównywać ideologię, to trzeba patrzeć, jakie są owoce, co się dzieje po kilkunastu latach, po całym życiu. Jeżeli widzimy, że pewna ideologia, jak ateizm Zachodu, prowadzi do śmierci, no to nie naśladujmy tego. To skorzystajmy z tej lekcji, która z takim kosztem się odbyła.
Radiosłuchacze piszą do nas także na Facebooku i mamy poruszoną bardzo ciekawą kwestię. Jest właśnie prośba, aby powiedział ksiądz profesor coś o kwestii odpowiedzialności i stałości w relacjach damsko-męskich wśród młodych, których rodzice wykazują w działaniu brak dojrzałości, a relacje i związki opierają na miłości łóżkowej. I też Romana zadaje podobne pytanie, jak zwalczyć grzech nieczystości?
Tak. No oczywiście to jest wielki problem dla młodzieży, jeżeli rodzice nie dają dobrego przykładu, no bo rodzice mają wielki wpływ na nasze życie, ale jeżeli staramy się, jeżeli otwieramy się na Boga, to możemy wiele przeszkód przezwyciężyć, także tych przeszkód wynikających z złych przykładów rodziny. Czasami może to też tak działać, paradoksalnie może nam pomagać, bo właśnie jeżeli widzimy błędy naszych rodziców i widzimy, do jakich skutków to prowadzi, to szczególnie nam powinno to obrzydzić, taki sposób życia. No, jeżeli widzę, że taki styl życia, takie postępowanie doprowadziło, że moja rodzina, moi rodzice no, stali się wrakami ludzkimi właściwie, są nieszczęśliwi, no to niech będzie z tego przynajmniej taki pożytek, że ja nie będę powtarzał tych błędów. I też no nie tylko u rodziców, ale w świecie no, spotkamy się z wieloma rzeczami gorszącymi, niewiernością, grzechem. I no, tutaj szczególnie trzeba, myślę, zwracać uwagę na dwie rzeczy, że to jest wprost sprzeczne z tym, co mówi Bóg. A przecież no, Bóg najlepiej wie, co do nas jest dobre. A po drugie, no, doświadczenie ludzkości i nasze osobiste pokazuje, że to jest droga śmierci, żeby tego nie powtarzać. I słuchać tego, co jest najlepsze, najpiękniejsze w naszym sercu. Bo przecież no wszyscy jednak w głębi serca mamy pragnienie stałych związków na całe życie. Przecież czujemy, że no jeżeli nie jesteśmy jeszcze zdeprawowani, zepsuci, no to czujemy, że miłość to jest coś tak wielkiego, tak głębokiego, że powinno być z jedną osobą i na całe życie. Że no nie można tą prawdziwą miłością małżeńską kochać dwóch osób. Po prostu nie ma miejsca w naszym sercu na to, że po prostu Bóg stworzył nas dla jednej osoby, dla wspólnoty z jedną osobą. A po drugie, no czujemy, że ta druga osoba, jeżeli jest autentycznie kochana, jak odkrywamy jej wartość, to, no to nie można jej zdradzić. To trzeba być z nią na całe życie. Jeżeli tak głęboko się oddajemy, oddanie małżeńskie jest oddaniem najgłębszym, to czujemy, że to jest tak wielkie, tak święte, że to musi być na całe życie. To każdy człowiek czuje w swoim sercu, nawet jeżeli miał fatalne przykłady w swojej rodzinie. I trzeba być wiernym temu świętemu głosowi. Trzeba za tym iść. Jak jest wiele innych szczegółowych uwag też, jak walczyć z nieczystością, no to myślę, że tutaj szczególnie godne polecenia jest ksiądz Dziewiecki. Ja myślę, że jego szczególnie warto słuchać. Tak właśnie studentom mówię, że jeżeli chcą najwięcej mądrości z teologii, to czytać Ratzingera, z filozofii to Hildebranda, a z duchowości to Dziewieckiego. Myślę, że jak Dziewieckiemu przyznamy 10 jednostek sensu na godzinę, to inni osiągają najwyżej 7. Tam jest taka genialna synteza. On ma olbrzymie doświadczenie. Zresztą bardzo go chciałem, bo też się przyjaźnimy, więc też od tej strony znam jego zalety, wartości. No myślę, że dzisiaj, jeżeli chodzi o duchowość, to jego teksty najbardziej warto czytać. Tam znajdziecie najwięcej treści i to jest oparte na wielkiej wiedzy psychologicznej, wielkiej miłości do człowieka, wielkiej inteligencji, wielkiej wiedzy biblijnej. No i doświadczeniu. On na wykładach spotkał się z ponad 500 000 młodzieży. Towarzyszył dziesiątkom tysięcy ludzi w nieraz trudnych sytuacjach, uzależnień, narkomanów i myślę, że jego uwagi są genialne. A jest mnóstwo jego konferencji w internecie, jest mnóstwo książek, audiobooków. Na przykład szczególnie bym polecał taką serię 5 audiobooków Człowiek. Tam na przykład jest Płeć, Seksualność. Tam są świetne uwagi. Myślę, że tam ja staram się słuchać wiele audiobooków, wykorzystać najlepiej każdą minutę. To ja już setki różnych audiobooków przesłuchałem, różnych autorów i też na tej podstawie pierwsze miejsce przyznaję Dziewieckiemu. To naprawdę jest najwięcej rad. A tak o czystość, ta czystość szczególnie dzisiaj jest zagrożona przez taką seksualizację kultury, też seksualizację dzieci. No, w Polsce jeszcze tak nie jest źle, ale na Zachodzie świadomie seksualizuje się dzieci od przedszkola. To niszczy ludzi. Po prostu chodzi o to, żeby niejako zniewolić człowieka seksem, żeby bożkiem stał się seks. I to jest bardzo niebezpieczne, bo to może prowadzić do utraty wiary, zdolności do małżeństwa. I myślę, że tutaj mogą pomyśleć też takie myśli, poza wszystkimi uwagami księdza Dziewieckiego, ale też myśleć, przecież miłość erotyczna, małżeństwa, małżeńska jest tak piękna, tak cudowna, ale to jest dar Boży, Bóg to stworzył. I on też najlepiej wie, jak z tego korzystać, że to jest tylko dla małżeństwa. No i też z doświadczenia, że no, jak widzimy, jeżeli ludzie nie zachowują tych reguł, no to nie prowadzi do szczęścia, raczej do nieszczęścia, prawda? I jeżeli kogoś kusi pornografia, no to pomyśleć, czy no gdyby tam zobaczył zdjęcia swojej siostry albo ukochanej dziewczyny, czy by chciał tego, prawda? Że na przykład niech pomyśli, że no czy swojej matki, gdyby tysiące mężczyzn mogło w takiej sytuacji oglądać jego matkę, jego siostrę, jego dziewczynę, jego córkę, czy on by chciał tego, prawda? No, no chyba od razu poczuje, że nie chciałby, że dla tych kobiet, które kochasz, to było straszne poniżenie, prawda? No to dlaczego on to robi innym kobietom, prawda? Tak pomyśleć, że właśnie, żeby szacunek dla kobiety w ogóle, ale szczególnie do kobiet, które najbardziej kocha, żeby go powstrzymywało od tego. Właśnie, ja myślę, że też pomyśleć trochę, że przecież wy młodzi ludzie trochę macie jak Adam i Ewa w raju. To macie wszystko, co potrzebne do życia. No, przy wszystkich problemach to 80% ludzi w świecie ma gorzej niż wy, prawda? Wy jednak macie co jeść, co się ubrać, co studiować, macie gdzie studiować tak wspaniałej uczelni. Właśnie macie wszystko, co potrzebne do życia, prawda? Możecie ze wszystkich drzew spożywać, możecie wszystko studiować, wszystko czytać, wszystko oglądać. Tylko, no, między innymi Bóg mówi, ale z erotyką to poczekajcie do małżeństwa, prawda? Jak mówi, nawet jak w raju, lepiej niż w raju, bo Bóg mówi, z tego drzewa nie spożywajcie do czasu małżeństwa. No to czy tak wiele od was wymaga? Możecie spożywać z tysięcy i tysięcy drzew, tylko z jednego Bóg prosi, powstrzymajcie się do ślubu. No czy to dużo? No przecież to byłoby głupotą, no jakąś czarną niewdzięcznością wobec Boga, który daje nam spożywać z tysięcy drzew, ale mówi, ale z tego poczekajcie do ślubu. No to chyba tyle dla Boga można zrobić, no bo to jest też taka, wiecie, taka pokusa tajska, takie wariactwo. Nie, z tego jeszcze musisz zjeść. Nie. To jest szaleństwo. No.
A on przecież pomoże nam nie zjeść tego drzewa.
No oczywiście, no on chce, żebyśmy wygrali, tylko właśnie otwierać się na niego. To słuchać go, to jest no, najważniejsze. Słuchać Pana Boga i pracować nad sobą.
Rozmawialiśmy tutaj też w kontekście poszukiwania drogi, tożsamości. Wiele o tym powiedzieliśmy już dzisiaj. Ksiądz profesor również powiedział umacniania wiary. I w tym kontekście też Maria pyta, czy ksiądz profesor mógłby wypowiedzieć się na temat drogi neukatechumenalnej. Co ksiądz profesor myśli na ten temat i jak do tego się odnosić?
No ja jestem zachwycony. To jest, myślę, coś przespaniałego. Znam to z własnego doświadczenia. Właśnie jak byłem na studiach w Niemczech, z 5 lat byłem w Monachium, no to było centrum mojego życia, bo byłem właśnie w takiej parafii niemieckiej, gdzie no, proboszcz bardziej był budowlańcem, znaczy nie miał talentu do duszpasterstwa i wyżywał się w poddawaniu renowacji. Wszystko, co dało, to było podane renowacji, no ale potem na przykład jak podał renowacji salę parafialną, to nie pozwalał tam wpuszczać młodzieży, bo zabrudzą. To już była taka sprzeczność wewnętrzna, no to jest... I dlatego moja parafia umierała. No, zresztą podobnie jak okoliczne parafie. A jedyne, gdzie było życie, to był neokatechumenat. Jak jeździłem, byłem wożony na drugi koniec Monachium tego neokatechumenatu, gdzie była młodzież. Właśnie była taka młodzież wspaniała jak wy. I tam, no, dlatego też studia były dla mnie pięknym okresem. I po prostu źródło takiego życia wspólnoty to był neokatechumenat. Ja byłem tam na drodze. I no, widziałem wspaniałe rzeczy. No, właśnie jeżdżę co roku do parafii, która jest największą parafią neokatechumenatu w Niemczech. Widzę wspaniałe owoce. No, jak poza tym widzę, że wszędzie właśnie Kościół umiera, cofa się, to tam są młode rodziny, są dzieci. Średnio właśnie ci, którzy byli młodzieżą, studentami, jak byłem na studiach, teraz mają średnio 60 dzieci. Tam już jest już chyba 8 księży z tej parafii. To są cuda, no. Więc szczególnie tam w warunkach zachodu, no to jest coś przespaniałego, więc to mogę wszystkim polecić. Oczywiście to nie jest droga dla wszystkich. Ja też nie jestem już na tej drodze, no bo w Polsce już obowiązki mnie pozwoliły, ale tam jak wracam, to jak odnawiam kontakt z przyjaciółmi i no myślę, że to jest jeden z największych darów Pana Boga dla Kościoła. Oczywiście to jest jedna z dróg, ale szczególnie wspaniała i droga na całe życie, która przynosi wspaniałe owoce, tworzy wspólnotę. Także jak ktoś ma możliwość, czuje powołanie, to gorąco zachęcam.
Ksiądz profesor tutaj też mówił o cywilizacji życia, cywilizacji śmierci. Ostatnio przez Polskę przetoczyły się czarne protesty. Ludzie nie do końca chyba rozumieją to, w jaki sposób, przynajmniej niektórzy ludzie, w jaki sposób można to życie chronić, to życie należy chronić. W jaki sposób my, młodzi ludzie, możemy zaangażować się w tą ochronę życia, popieranie tych wartości i stać się niejako antyprotestem do tego czarnego protestu.
No, w Polsce jest szereg organizacji, które tym się zajmują, możecie się włączyć w ich pracę, ale ja między innymi bym akcentował po prostu odpowiedzialność człowieka, bo często zwolennicy aborcji wyciągają jakieś skrajnie trudne przykłady, ale przecież większość przypadków aborcji bierze się z ludzkiej nieodpowiedzialności, z tego, że w istocie ludzie, no szczególnie ateiści, swoją przyjemność seksualną stawiają ponad życie swoich dzieci. Przecież o to chodzi, że to najczęściej wynika z tego, że człowiek ma takie nastawienie, że muszę mieć przyjemność seksualną, nawet jakbym miał zrobić 10 aborcji, ale no, zresztą podobnie ci sami ludzie bardzo chętnie zrobią eutanazję. To znaczy oni, ci, którzy manifestują za aborcją, zaraz będą manifestować za eutanazją. Tylko, że to no, może ich bardzo złym świetle posadzić przed Bogiem, no bo podaje się eutanazję tylko swoich rodziców, prawda? No jeżeli człowiek kiedyś stanie na sądzie Bożym i się pochwali, no Boże, ja podałem aborcji moje dzieci, a rodzice eutanazji, no to nie jest to powód do chluby, no to jeżeli zabiłem najbliższych ludzi, ale to dzieje się wtedy, jeżeli kieruje się człowiek zasadą przyjemności, jeżeli swoją przyjemność stawia ponad wszystko. I to jest, myślę, kluczowy problem aborcji w takich bogatych krajach jak my, prawda? Kiedy ludzie mogą mieć dzieci, stać ich na dzieci, ale ponad wszystko tak, że ponad życie swoich dzieci stawiają swoją przyjemność seksualną. To jest kluczowa przyczyna aborcji. To jest szczególnie egoizm mężczyzn, bo kobiety byłyby bardziej skłonne urodzić, ale mężczyźni najpierw zmuszają kobiety do antykoncepcji, czyli do trucia się, bo antykoncepcja to są przecież straszne dawki hormonów, które trują kobietę, po to, żeby mężczyzna mógł mieć przyjemność bez odpowiedzialności, żeby nie musiał się bać alimentów, wychowania dziecka. A jeżeli jednak aborcja nie zawiedzie, a zawodzi, jeżeli zawiedzie, a nieraz zawodzi, no to wtedy zmusza kobiety do aborcji, prawda? Znowu, to, jakby, to jest dziwne, że kobiety dają się tak ogłupić, tak zniewolić, że dla przyjemności mężczyzny najpierw trują się antykoncepcją, a potem z reguły, bo to w końcu zawodzi, zabijają swoje dziecko i właściwie siebie zabijają, bo trzeba pamiętać, że kobieta zabijając swoje dziecko właściwie też siebie zabija, cząstkę siebie zabija i potem nieraz cierpi. Po co? No po to, żeby mężczyzna miał przyjemność seksualną.
I tutaj jest znowu ten kryzys męskości, bo jeżeli on zmusza ją do takich rzeczy, to naprawdę jest tchórzem.
Jest draniem, jest niegodziwcem. Jest po prostu, no przecież pamiętajmy jednak, osoba, z którą ma się relację erotyczną, to przecież normalnie powinna być jedyna najbliższa osoba życia. Jeżeli tą najbliższą osobę, którą w taką osobistą relację się wchodzi, krzywdzi się antykoncepcją, truje się antykoncepcją, a potem zmusza do aborcji, czyli do częściowego zabicia też samej siebie, no to jest zbrodnia, to jest łajdactwo. I tutaj ja bym mówił o odpowiedzialności też, zwracam uwagę, przecież zauważmy, od każdego człowieka, który ma prawo jazdy, także jak ma 16-18 lat, oczekujemy tej odpowiedzialności, żeby nie kierował pod wpływem alkoholu. Jeżeli ktoś jednak pod wpływem alkoholu siądzie za kierownicę, może stracić prawo jazdy, a jak spowoduje wypadek, to nawet może iść na więzienie, do więzienia, nawet na dożywocie za zabicie szeregu ludzi. Więc oczekujemy od każdego człowieka, że ma tyle rozumności, żeby odpowiedzialnie prowadzić samochód, jeśli ma prawo jazdy, nie pod wpływem alkoholu. A jeżeli tego nie spełnia, no to nawet skazujemy go na długie, ciężkie więzienie. Analogicznie przecież powinniśmy oczekiwać od ludzi odpowiedzialności, kiedy podejmują czynności erotyczne. Przecież, bo nieraz właśnie ci zwolennicy aborcji, to się zachowują, jakby nie wiedzieli, skąd się biorą dzieci. Że jakby dziecko to był kosmita, który nagle na nich spada, jakaś choroba, zarazki, nie wiadomo skąd się wzięli i to trzeba usunąć, jak wrogu. Przecież wiadomo dobrze, skąd te dzieci się wzięły. I trzeba było wtedy zachowywać się odpowiedzialnie. Jeżeli się podejmuje czynności, które mogą prowadzić do powstania dziecka, to trzeba to dziecko potem przyjąć, bo to nie jest pytanie o aborcji, czy będę matką, czy ojcem, bo już jestem matką, czy ojcem, prawda? I muszę wziąć odpowiedzialność za dziecko. To przedtem miałem zdecydować, więc to jest, trzeba zwrócić uwagę ateistom, no bo oni tu wodzą prym w tym walce o aborcję, że oni w istocie usiłują uciec od własnej odpowiedzialności. Oni okłamują innych, bo okłamują samych siebie. Oni przyjemność seksualną stawiają ponad życie swoich dzieci. Ale no tego się nie da zrobić. Nie da się uciec od sumienia odpowiedzialności. Nie da się uciec od Boga. Nie da się uciec od miłości. Więc trzeba im zwracać uwagę, że no to chodzi o życie ich dzieci, ale też o ich własne życie.
I zauważmy też, co stało się w dzisiejszych czasach z mentalnością ludzi, że ludzie potrafią między sobą dyskutować na taki temat, który normalnie 50 czy 100 lat temu w ogóle nie byłby brany pod uwagę. Od kiedy mamy dziecko, a od kiedy tego dziecka jeszcze nie ma. I od kiedy tak naprawdę popełniamy to morderstwo na człowieku, a kiedy tego morderstwa nie ma. Albo też, że dziecko nie ma wystarczających funduszy, czy też pieniędzy, żeby to dziecko wychować, więc lepiej, żeby to dziecko w ogóle się nie urodziło. Także zauważmy, co się stało z mentalnością ludzi, że oni potrafią na takie tematy w ogóle normalnie dyskutować i wysuwać argumenty, że tak można albo tak nie można.
Mateusz, w prawie rzymskim, czyli właściwie w starożytności, tak, dziecko, jeżeli się już poczęło w łonie matki, jeszcze się nie narodziło, a było uznawane za spadkobiercę wszystkich dóbr, które dane małżeństwo miało. Czyli właściwie nie mieli takiej techniki, żeby stwierdzić nawet, czy na przykład w dzisiejszych czasach już nawet wiemy, że podobno od trzeciego dnia po połączeniu się komórki jajowej z plemnikiem, tak, powstaje serce. Już są podobno pierwsze zaczynniki serca, które zaczynają bić od trzeciego dnia. Teraz niedawno właśnie.
Bo dla nich to było naturalne, bo prawo naturalne w jakiś sposób.
Ale to trzeba dodać, że zarazem to pokazuje sprzeczność człowieka, słabość, że ci sami Rzymianie zabijali nowonarodzone dzieci. Co nie było problemu, że właściwie to dziecko nie było potem spadkobiercą po rodzinach, dopóki ojciec go nie uznał. A ojciec mógł go skazać na śmierć. Wszystko w domu Rzymianina było jego własnością, także dziecko. I to widać, jak my się potrafimy okłamywać, że kiedy kierujemy się zasadą przyjemności, to możemy popadać w oczywiste absurdy, sprzeczności sami z sobą. No tutaj z jednej strony uznajemy dziecko jako dziecko, a z drugiej strony nie uznajemy, tak? Jak nam wygodniej. Jak chcemy mieć spadkobiercę, to już go uznajemy w łonie matki. A jak nie chcemy go mieć, to go zabijemy nawet po urodzeniu. To jest, no to wynika z kruchości, no nie ma łajdactwa, niegodziwości, której człowiek by sobie nie usprawiedliwił. No, ja mieszkam w Krakowie, od Krakowa 60 km jest Auschwitz i tam SS-mani też mieli usprawiedliwienie, że oni służą Niemcom, ludzkości. Po prostu,
zagłuszanie takie sumienia. Na co dzień,
tak,
usprawiedliwianie się.
Po prostu. Jak my chcemy, znaczy my możemy najbardziej absurdalną teorię uznać za prawdę tylko po to, żeby sobie uspokoić sumienie, bo na jakiś czas, na kilka dni, na kilka godzin. Bo jednak no, sumienie nas gryzie, to nam Bóg dał i tego całkiem zagłuszyć się nie da. A więc znowu, żeby dobrze żyć, to słuchać sumienia, czyli Pana Boga i pracować nad sobą. I wtedy mamy najlepsze szanse.
A ja na koniec tego wątku jeszcze chciałabym powiedzieć i zachęcić wszystkich do tego, aby, tak jak tutaj rozmawiamy, przeciwdziałać, aby kobiety jak nie chciały zabić dziecka, bo fizycznie często nie mamy szansy nic zrobić. I możemy to zrobić duchowo. Wszystkich zachęcam do tego, aby podjęli duchową adopcję. Nawet teraz pomocą są aplikacje, które można ściągnąć na telefon. Dziecko każdego dnia coś do nas mówi. Dzisiaj dziecko powiedziało mi, że jest mężczyzną i że bardzo zależy mu na jego wizerunku, że cały czas się powiększa. Jest już 5. tydzień jego życia. To jest naprawdę wielka radość i dla mnie, dla kobiety, która jeszcze dziecka nie ma, która się do tego przygotowuje, aby je mieć. I też czuję tą wielką odpowiedzialność za to, że w jakiś sposób jako osoba wierząca mogę pomóc kobiecie, która być może zastanawia się nad tym, aby zabić. Niestety trzeba użyć tego mocnego słowa, zabić swoje dziecko. Ta aplikacja, jeżeli ktoś jest zainteresowany, nazywa się Adoptuj Życie i została stworzona przez Fundację Małych Stópek.
Ja jeszcze zachęcam bardzo gorąco do akcji duchowej adopcji. To znaczy się, tak samo powiedziałaś, że 10 różańca, tak? Czy nie powiedziałaś tego,
nie,
ale oprócz tej ta aplikacja pomaga nam, żebyśmy się też duchowo wspierali naszych braci, czyli nienarodzonych dzieci, odmawiając 10 różańca dziennie. To jest 3 minuty, a już wiele dzieci zostało uratowanych i wiele kobiet, które chciały podjąć decyzję o aborcji albo małżeństw, które taką decyzję podejmowały. Jest wiele przypadków, gdzie jest udowodnione, że to pomogło i że dziecko na dzień dzisiejszy się narodziło i żyje.
Tak,
także
szereg
zachęcam.
Świadectw. Pięknych zresztą.
Tak samo zachęcam do angażowania się w ruch pro-life, żeby tak jak mówisz, Mateusz, o tych czarnych protestach mówiłeś, wspominałeś, że są. Można się angażować w drugą stronę czynnie, nie tylko modlitwą, tak? Iść. Ja byłam na kilku pikietach i...
Zróbmy biały marsz.
Także marsze dla życia są organizowane każdego roku w różnych miastach i w takim czymś też warto brać udział, bo to jest też manifestowanie na ulicach, dawanie świadectwa innym ludziom, którzy na nas patrzą.
W naszej uczelni istnieje Ruch Obrony Życia i też zachęcam właściwie studentów, którzy nas może jeszcze słuchają, może nie śpią, żeby jeszcze dołączyli. Nie tylko, żeby przychodzili na spotkania, to nie chodzi o przychodzenie na spotkania. Chodzi o to, żeby być za życiem, czyli być za prawem do jednej z najważniejszych wartości w naszym życiu, tak? Każdy ma prawo do po prostu oddychania i cieszenia się życiem. Także takim optymistycznym akcentem.
Tak, no dzięki.
Kończymy no, pięknym obrazem naszej młodzieży, co jeszcze Polska nie zginęła, skoro mamy taką młodzież.
Dzięki księdzu profesorowi, dziękuję serdecznie też młodzieży, wszystkim, którzy pisali komentarze, zadawali pytania i tak dalej. Moglibyśmy jeszcze troszeczkę w noc przeciągnąć te dyskusje. Myślę, że byłoby o czym rozmawiać, natomiast no, jesteśmy ograniczeni też czasowo i transmisją o północy, która wchodzi z Jasnej Góry. Dlatego myślę, że można płynnie przejść do pozdrowień ewentualnych, jeżeli ksiądz profesor chciałby kogoś wspomnieć, czy młodzież. Młodzież na pewno, bo już tutaj się uśmiecha.
Tak, chciałbym pozdrowić wszystkich, którzy zwykle przy takich moich publicznych wystąpieniach wspierają mnie swoją modlitwą, obecnością. O to właśnie proszę przyjaciół, którzy też uczestniczą w moim małym duszpasterstwie internetowym. Dziękuję za to, bo najważniejsze jest to, co czyni Bóg i przyjaciele. Bez tego nic nie moglibyśmy zrobić. No i życzę dobrej nocy i szczęść Boże.
Ja chciałabym pozdrowić serdecznie moich rodziców, którzy mam nadzieję wysłuchali tej audycji. Bardzo bogatej. Dziękuję księdzu profesorowi za to, że zagościł u nas i zarówno w murach świątyni, jak i tutaj w studio, za te wszystkie ważne słowa. I chciałabym pozdrowić szczególnie księdza Marka Bałwasa, który na pewno nas słucha. I także za to, że wspiera codziennie modlitwą.
Ja serdecznie pozdrawiam całą moją rodzinę, rodziców, moją narzeczoną Martę i wszystkich tych, którzy ochoczo angażują się w obronę życia, czy bliskie są im te wartości, o których dzisiaj tutaj wspólnie z księdzem profesorem Dariuszem Oko rozmawialiśmy.
Ja bardzo serdecznie chciałbym pozdrowić teraz całą moją rodzinę, bez wymieniania konkretnie, żeby nikt się nie obraził, że przez przypadek mogę pominąć, bo rodzina jest bardzo duża. Także pozdrawiam bardzo serdecznie. Pozdrawiam także całą moją parafię Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Jeżowem, bo niedawno obchodziła bardzo piękny czas misje parafialne. Także pozdrawiam wszystkich, łącznie z księdzem proboszczem, z księżmi wikarymi, wszystkich mieszkańców mojej miejscowości, wszystkich radiosłuchaczy, którzy nam towarzyszyli podczas tej audycji i również przyłączam się do podziękowań dla księdza profesora.
Ja właściwie chciałam powiedzieć, że dobrze, że jesteście wszyscy i tutaj w studiu i przed radioodbiornikami. Oczywiście każdy mówi pozdrów, jak tam będziesz kiedyś w radiu. Dlatego ja mówię tak, pozdrawiam wszystkich, których miałam pozdrowić. Na pewno oni wiedzą kogo, czyli moją rodzinę, znajomych i przede wszystkim wszystkich ludzi, których znam, jeśli chodzi o różne organizacje. Od ruchu Światło Życie po ruch Obrony Życia. Także dobrej nocy życzę.
To ja tak bardzo ogólnie pozdrowię. Chciałbym całą rodzinę i wszystkich przyjaciół w sposób szczególny. Całą tratwę i przystanek Jezus.
Bardzo dziękuję za te pozdrowienia. Teraz chwila muzyki, a po piosence zaproszę też na modlitwę na zakończenie dnia na kompletę.
Zgardzenia i zdrady, gdy nasz kraj rozpadał się. Ciemność rzekł przez wiele lat, mnóstwo przelanych dni, niezagojonych ran. Kolana braci ze mną się, by
szukałeś lat. Przez pokolenia słychać było wołanie twe. Naród ginie, nie znając gdzie. Twój Kościół woła: Ojcze, prosimy, zajmij tron.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Kończąc ten dzień, chcemy przede wszystkim sobie uświadomić się, w jaki sposób go przeżyliśmy, co było dobrem, co było miłością Boga i bliźniego. Za to podziękować i przeprosić za to, co było brakiem tej miłości, za to, co było realizowaniem siebie, szukaniem siebie, swojej woli. Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
O, spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen.
Wołam do Ciebie, Panie,
we dnie i w nocy.
Panie mój Boże, wołam do Ciebie we dnie, żalę się przed Tobą w nocy.
Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, nakłoń ucha na moje wołanie.
Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, a życie moje zbliża się do otchłani.
Zaliczono mnie do grona idących do grobu. Stałem się jak mąż pozbawiony siły.
Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległych, którzy leżą w grobach.
O których Ty już więcej nie pamiętasz, nad którymi nie roztaczasz już opieki.
Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, w mrok i przepaść.
Twój gniew mnie przygniata, spiętrzyły się nade mną jego fale.
Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, wzbudziłeś w nich do mnie odrazę, znalazłem się w więzieniu bez wyjścia.
Moje oczy słabną w nieszczęściu, każdego dnia wołam do Ciebie, Panie, ręce do Ciebie wyciągam.
Czy uczynisz cudo dla umarłych, czy wstaną cienie, by wielbić Ciebie?
Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, a wierność Twoją w miejscu zagłady?
Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, a sprawiedliwość w krainie zapomnienia?
A ja wołam do Ciebie, Panie, niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa.
Czemu odrzucasz mnie, Panie, i ukrywasz swoje oblicze przede mną?
Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci. Dźwigałem Twoją grozę i osłabłem.
Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu i złamały mnie Twoje groźby.
Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi i topią mnie w jednym momencie.
Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy, tylko ciemności mieszkają ze mną.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wołam do Ciebie, Panie, we dnie i w nocy.
Ty jesteś wśród nas, Panie, a Twoje imię zostało wezwane nad nami. Nie opuszczaj nas, Panie, nasz Boże.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, Twój jednorodzony Syn umarł i został złożony w grobie. Pomóż nam tak wiernie upodobnić się do Niego, abyśmy mogli razem z Nim powstać do nowego życia, który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Pod Twoją obronę
uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami.
Racz nie gardzić w potrzebach naszych,
ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.